jest godzina 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam bardzo gorąco całą rodzinę Radia Maria. Rozpoczynamy, drodzy Państwo, rozmowy niedokończone. To kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy i tematu, który podjęliśmy w telewizji Trwami w Radiu Maria tuż po godzinie 18.00. Tolerancją w życie poczęte. Gość naszego dzisiejszego spotkania, pan dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Witam bardzo serdecznie, panie doktorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam radiosłuchaczy, pozdrawiam serdecznie.
Na początku tej drugiej części naszego spotkania prosimy o poczynienie słowa wprowadzenia do tematu, który sobie wyznaczyliśmy. Tolerancją w życie poczęte. Wiele spraw, które podjęliśmy w pierwszej części, należy także powtórzyć, chociażby z tej racji, że o tej porze są z nami słuchacze, którym dopiero teraz czas pozwala, aby włączyć się w nasze rozmowy niedokończone. Dlatego bardzo serdecznie proszę o słowo wprowadzenia.
Właśnie w audycji telewizyjnej mówiliśmy dużo na temat również tolerancji i jej właściwego zastosowania, ale przypomnę właśnie, że nie kto inny, ale wielki mistrz Greków, czyli Arystoteles, mówił bardzo wyraźnie, że tolerancja jest właśnie ostatnią cnotą upadającej cywilizacji. Ponieważ w tym kotle, który nam zgotowano, w tym kotle neomarksizmu gotują się różnego rodzaju koncepcje i ten kocioł musi ciągle wrzeć, musi być ciągle odpowiednia w nim temperatura i odpowiednie mieszanki do niego dodawane. W związku z tym widzimy, że głównym składnikiem tego, co jest gotowane, że użyję takiej przenośni, proszę Państwa, jest właśnie rodzina. Jest rodzina, czyli ten główny składnik, którego demontaż od słynnego manifestu komunistycznego jest nade wszystko poczyniony. Ale nie kto inny właśnie jak Benedykt XVI przypomniał w 2006 roku o tym, że właśnie kluczowym zadaniem już nie tylko parlamentarzystów, ale każdego człowieka jest troska o życie we wszystkich jego stadiach. Czyli pochylenie się nad człowiekiem od jego poczęcia do naturalnej śmierci. I w związku z tym, że nadarzyła się ta okazja, żeby powiedzieć wspólnie z ojcem tutaj o tych kwestiach, tej uderzaniem tolerancji właśnie w to życie poczęte, to zwróćmy uwagę, że wykorzystuje się również właśnie kwestię najważniejszą dla człowieka, ponieważ dla mnie samego tego, co dowiedziałem się właśnie będąc w telewizji, przyjęcia prawa, które gwarantuje 6 dni bycia w jajku kurczakowi i nie wolno go unicestwić ze względu na jego ból fizyczny i płeć, jest jakimś nieporozumieniem w kontekście znajomości medycyny, procedur i tego, co dzieje się z dzieckiem poczętym w trakcie tak zwanego, jeszcze raz podkreślam, tak zwanego zabiegu przerywania ciąży. I stąd troska nie tylko Benedykta XVI, ale fantastyczna encyklika świętego Jana Pawła II, Ewangelium Vitae, w której również zwraca uwagę, że ta treść ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci jest kluczowym również zadaniem członków Kościoła. I w związku z tym widzimy również jeszcze inne kwestie, czyli w związku z tym, że pojawia się nam życie od początku do samego końca, to z tym życiem wiąże się również taki pewien proces, można by powiedzieć, promowania naturalnego modelu rodziny. I ten naturalny model rodziny to jest związek między mężczyzną a kobietą, oparty oczywiście na małżeństwie, tak? Ale jest druga kwestia. Tym tendencjom właśnie tego tradycyjnego modelu małżeństwa przeciwstawia się dzisiaj różnego rodzaju koncepcje, które określa się najczęściej związkami, ale nawet również te środowiska, które są wrogo nastawione do Kościoła, czynią pewne kroki w tym celu, żeby zalegalizować swój związek, mimo że do końca nie zgadzają się w 99% chociażby z Kościołem katolickim, zalegalizować taki swój związek w Kościele rzymskokatolickim, czego dowodem było, jak mówiliśmy w audycji, prawda, to, co dzieje się w Kościele katolickim w Niemczech. I przeciętny wierny świecki, patrząc na taki galimatias, zaczyna w pewnym momencie zadawać sobie kluczowe pytania. Czym jest tolerancja? Kiedy zaczyna się rzeczywiście to życie człowieka, skoro mamy natłok informacji w przestrzeni medialnej I człowiek zaczyna w tym momencie, jak mówił to jeden z papieży, że nadmiar informacji spowoduje tak naprawdę dezinformację. I w tej przestrzeni dezinformacji te wszystkie środowiska, które inspirują się myślą Marksa, Engelsa i szkoły frankfurckiej, przygotowały projekt tak naprawdę wyrzucenia poza nawias cywilizacji właśnie wartości chrześcijańskich i powiedzmy jeszcze tradycji i kultury i cywilizacji chrześcijańskiej, żeby można było wszystko to, czego nauczył Kościół, co stworzyła zachodnia cywilizacja, zostało postawione tak naprawdę w stan oskarżenia, łącznie z życiem poczętym. I zwróćmy uwagę, że to właśnie jedynym adwokatem poczętych dzieci jest dzisiaj tylko i wyłącznie Kościół. Niemcy zajęli się kurczakami i bronią ich praw, a Kościół rzymskokatolicki postawiony w stan oskarżenia chociażby w kontekście uchwalonej właśnie rezolucji w Europarlamencie został również uznany za winnego ochrony takich właśnie dzieci, które oczekują na narodzenie.
Panie doktorze, ten stan oskarżenia Kościoła to działania podjęte przez Europejskie Forum Parlamentarne na rzecz praw seksualnych i reprodukcyjnych. To środowisko domaga się potępienia przez Unię Europejską osób, instytucji, które wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec założeń rewolucji seksualnej. No i na tej liście skazanych znalazł się Watykan, organizacje Kościoła katolickiego, a także ojciec Tadeusz Rydzyk, założyciel i dyrektor Radia Maryja.
No tak, i proszę ojcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Postawili ci, którzy uczą tolerancji, postawili w stan oskarżenia ludzi, którzy myślą zgoła inaczej niż oni. Czyli w przestrzeni tolerancji przyjętej przez te kręgi osób inspirujących się, mówmy otwarcie, Marksem, Engelsem, szkołą frankfurcką, nie ma żadnego miejsca na wartości chrześcijańskie i osoby i instytucje, które mówią zupełnie innym głosem. Czyli okazuje się, że ta tolerancja, którą oni wyprowadzają, powiedzmy, wprowadzają w czyn, jest niczym innym jak brakiem tolerancji dla wartości tradycyjnych, chrześcijańskich, katolickich, narodowych. A tym bardziej uważam za brak kultury, prawda? Już taki, powiedzmy sobie, personalny atak na chociażby ojca dyrektora, czy też ogólnie rzecz biorąc, no postawić w stan oskarżenia Kościół rzymskokatolicki, to też wskazuje, biorę pełną odpowiedzialność za te słowa, na pewną aberrację umysłową tych, którzy taką rezolucję przygotowali.
Zatem rodzące się pytanie, panie doktorze, czy życie przestało być prawem człowieka, bo jeżeli dzisiaj niektóre środowiska lewicowe, liberalne, lewackie na forum międzynarodowym mówią, że prawem człowieka jest zabicie dziecka poczętego i nienarodzonego, że prawem człowieka jest zabicie osoby starszej, chorej, cierpiącej, stąd rodzi się rzeczywiście pytanie, czy życie przestało być prawem człowieka.
Tak, ale powiem ojcze jeszcze taką kwestię, że w Sapientia Christiana, w encyklice, która została opublikowana w 1890 roku, ojciec święty Leon XIII powiedział bardzo wyraźnie już w tamtym czasie, że tam, gdzie te obyczaje i urządzenia państwa przestały być chrześcijańskimi, tam chwieją się wszystkie podstawy wszelkiego porządku społecznego. Jeżeli człowieka pozbawia się prawa do życia, to jest pierwsza kwestia, a przed tym prawem do życia i skazaniem go na niebyt, tak naprawdę jest wolna decyzja jakichś ludzi, którym pozwolono się urodzić. I teraz jest pytanie zasadnicze. Gdzie w tym rozmiarze ich tolerancji jest przyjęcie przede wszystkim podstawowych aktów normatywnych, prawnych, gwarantu Unii Europejskiej, która uznaje embrion ludzki za człowieka? Czyli mamy znów do czynienia z pewną rzeczywistością. Prawo jest prawem, a sprawiedliwość musi być zawarta gdzie? W tej lewicowej narracji. Inna narracja nie może mieć miejsca w Parlamencie Europejskim. Można jej wysłuchać, ale to na takiej zasadzie wy sobie powiedzcie, my i tak swoje zrobimy. I utwierdza nas w tym wszystkim może takie przekonanie, że wchodząc do Europarlamentu, oprócz tego, że widzimy piękny napis, to widzimy, jak pięknie Unia Europejska została przejęta, prawda, z tej idei Schumana, przerobiona na ideę Altiero Spinelliego i tej właśnie zarządzanej odgórnie Unii Europejskiej, która chciałaby pozbyć się państw narodowych w myśl Altiero Spinelliego i manifestu z Ventotene i nadawać to, co by się tylko chciało według własnych narracji, według własnych racji, ale oczywiście tylko i wyłącznie w nurcie lewicowym.
W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z kolejnym przejawem takiego lewackiego działania wymierzonego przeciwko ludzkiemu życiu. To raport Maticza, rezolucja Maticza, socjaldemokratycznej partii Chorwacji. Panie doktorze, według tego raportu aborcja to prawo człowieka i w tym raporcie mówi się o aborcji na każdym etapie ciąży. Mówi się między innymi o aborcji dziewczynek w ciąży bez zgody rodziców. Mówi się w tym raporcie także o konieczności leczenia niepłodności osób transseksualnych i o finansowaniu tego, w cudzysłowie, leczenia przez państwo.
Przede wszystkim wydaje mi się, tego pana nie spotkałem w życiu, ale jeżeli podpisuje się pod takim raportem własnym imieniem i nazwiskiem, mimo że jest być może jakąś ważną osobą w tej komórce neomarksistowskiej, to zasadniczo poleciłbym, może to będzie takie niegrzeczne, ale cofnięcie się do wiedzy przede wszystkim biologicznej, bo nie rozmawiamy tutaj o sprawach religijnych, ale wiedzy, tak? Podział na płcie, które proponuje, no to jest przede wszystkim nie do przyjęcia. Druga kwestia, o której tutaj mówimy, znów ten neomarksizm pięknie odżywa. On nam pokazuje przez ten gest, który chce zrobić, przez tą czynność, którą chce wykonać Maticz, chce nam pokazać jedną kwestię. Chce zakwestionować wychowanie dzieci przez swoich rodziców. To znaczy, państwo, a może inaczej, ta instytucja potężna chce mieć tak silne lobby, bo przypomnijmy, że państwa narodowe decydują o tym, co ma być zrobione w kwestii zdrowia, prokreacji i wielu innych spraw czy edukacji. To jest zastrzeżone dla państw narodowych, a tutaj chcemy mieć odgórnie taki młotek do uderzania w głowę i powiedzenie tak, 13-letnia dziewczynka będzie sobie mogła, prawda, usunąć dziecko. Być może zróbmy jeszcze coś dla osób transseksualnych, biseksualnych, niebinarnych i tak dalej, jak oni to określają, ale w gruncie rzeczy to nam pokazuje, że ktoś musi tę koniunkturę nakręcić, żeby przekonać tych dzieci, że płeć jest płynna. Więc proszę zwrócić uwagę, obawiam się takiej jednej kwestii, że mówię jeszcze raz, to jest żywe zawsze w ideologii marksistowskiej, postmarksistowskiej, że dzieci odbiera się rodzicom i rzuca się je właśnie w różnego rodzaju projekty, które są projektami w gruncie rzeczy, jak pokazała historia na przykładzie sowieckiej Rosji czy całego bloku wschodniego, są po prostu programem pozbawionym prawdy, czyli iluzją.
A realizacja takich projektów dokonywała się jeszcze nie tak dawno temu na naszych oczach, gdzie polska szkoła miała być poddana tej obróbce ideologicznej, procesowi, z którego całkowicie chciano wykluczyć rodziców, mówiąc rzeczywiście, że rodzice nie mają nic do tego, jaka jest polska szkoła.
Tak, ale Bogu dzięki, że te kwestie udało się zahamować, dlatego że przede wszystkim, jeszcze raz to sobie powiedzmy tak dosadnie, księdza profesora Józefa Tischnera językiem, dzieci nie są państwowe, dzieci są nasze, dzieci są rodziców. Nie chodzi o to, żebyśmy rozumieli to w sposób marksistowski, czyli że właśnie tutaj ojciec jest tym, który ma trzymać wszystko w ryzach, to nie w tym polega rzecz. Marksizm podważa autorytet rodziców. Proszę zwrócić uwagę, że dziecko nie musi rozmawiać na te tematy w ogóle z ojcem, z matką. Może samo podjąć decyzję, może samo sobie zadecydować. Więc proszę zwrócić uwagę, jaki świat właśnie Maticz proponuje tutaj stworzyć w Europie. Szkoda, że nie wpadł na zupełnie odmienny pomysł, ponieważ jesteśmy świadkami szybkiego starzenia się Europy, żeby pomóc, żeby przyrost naturalny w Europie był naprawdę wysoki, a okazuje się, że tego tematu ten pan w tym raporcie jakoś nie ujął, nie zobaczył, mimo że jest żywo uczestniczącą osobą w życiu politycznym.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, wzywał parlamentarzystów do odrzucenia tej rezolucji Maticza w sytuacji, gdy poddane głosowaniu dokumenty wymierzone są w podstawowe prawa człowieka i wartości, które nie podlegają negocjacjom, nie mogą zgodzić się na żaden kompromis, ale powinni jednoznacznie przeciwstawiać się takim inicjatywom. Koniec cytatu. Panie doktorze, ważna sprawa, którą z niepokojem obserwujemy w różnych działaniach, w różnych gremiach politycznych, grupach interesu. Zasada, jakoby dzisiaj można było wszystko przegłosować. Dyktat większości głosu, tak przegłosowano, zmieniamy wszystko, wywracamy porządek rzeczy. To także bardzo niebezpieczna tendencja.
Oczywiście. I tutaj jest ta kwestia, że na tej lewicowej flance, można by powiedzieć, nie lubi się tego, kiedy znów osoba duchowna zabiera głos. Ale teraz jest pytanie zasadnicze. Dlaczego w społeczeństwie takim wolnym, gdzie różne idee się pojawiają, ktoś nie może zabrać głosu? I w tym momencie, mówiąc o przewodniczącym KEP, który jasno i czytelnie się wypowiada, polecam, kto z Państwa jeszcze nie zgłębił tego dokumentu, przepraszam za słownictwo, jak pięknie ksiądz arcybiskup wypunktował tą całą rezolucję, poddając ją w wątpliwość w bardzo słusznych kwestiach. Po pierwsze, że jest prawo, którego się nie negocjuje. Przerabialiśmy już to w przypadku ideologii faszystowskiej, nazistowskiej czy komunistycznej, gdzie negocjacji podlegało życie ludzkie ze względu na pochodzenie. W tym wypadku wygląda to zupełnie troszeczkę inaczej, ale powiedzmy sobie jeszcze bardzo wyraźnie, no jak można stworzyć prawo, jak można stworzyć rewolucję, która stoi w opozycji wobec aktów prawnych, które przyjęła Unia Europejska. No to świadczy znów o pewnym poziomie intelektualnym tych ludzi, którzy układając taką rezolucję, którzy zasiadają w ławach Europarlamentu i zastanawiają się nad tym, czy przyjąć prawo, które nie jest zgodne z założeniami, powiedzmy sobie, i ideą Unii Europejskiej. Więc to jest pewna taka, powiedzmy sobie, fikcja. Ale tutaj właśnie stworzyła się taka, powiedzmy sobie językiem Benedykta XVI, dyktatura relatywizmu, że wszystko, gdy podnosi się głos po tej lewej stronie sceny politycznej, to wszystko jest dozwolone. Nawet można wtedy przymknąć oko lewe, bądź najlepiej lewe, zamknąć całkowicie oczy, żeby pokazać, że tutaj jednak, jak mówi się, ja to zawsze określam, o tych lewicowych dogmatach, to wtedy musi nastać błoga cisza i trzeba taki dogmat przyjąć. To jest najgorsze.
W tym kluczu rozpatrujemy także i odczytujemy bardzo niebezpieczny mechanizm i debatę, która trwa obecnie, mianowicie debatę dotyczącą nadrzędności prawodawstwa Unii Europejskiej, chociażby nad polską konstytucją. Te tendencje obserwujemy bardzo mocno, że pewien dyktat polityczny na arenie międzynarodowej chce rzeczywiście umniejszyć rolę i znaczenie polskiej konstytucji.
Tak, i tutaj jeszcze trzeba zwrócić uwagę na jeden fakt, że niektórzy w tej Unii Europejskiej mówią właśnie o tym, że ta konstytucja europejska, czy te wartości europejskie, te wszystkie traktaty powinny być nad prawem stanowione, a niektóre z tych krajów mają to zabezpieczenie, że właśnie ich prawo jest najważniejsze, ich konstytucja jest najważniejsza, nie można jej podważyć. Ale z drugiej strony trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz. My musimy sięgnąć jako katolicy świeccy troszeczkę do początków, zresztą nie tylko świeccy, do początków Unii Europejskiej. Zachwycaliśmy się tym, że mamy świetny proces, prawda, beatyfikacyjny założycieli Unii Europejskiej, ale proszę Państwa, w pewnym momencie dokonał się marsz przez instytucje. Marsz w myśl oparty już nie na Schumanie i de Gasparim, marsz oparty na manifestie z Ventotene, przejęcie instytucji, nadanie jej zupełnie innych wartości i tam była zrodzona ta idea nie federalizacji państw, każde oddzielnie, prawda, narodowe, tylko jednej wspólnej, prawda, opartej na idei socjalistycznej Unii Europejskiej, która będzie również dopuszczała, to jest w manifestie z Ventotene, dyktat, tak? Czyli jeżeli jakieś państwo narodowe będzie na tej arenie, z czym się nie zgadzało, wobec tego trzeba użyć wszelkich metod, żeby ono przyjmowało te wartości europejskie. Proszę też przypomnieć sobie, jak było właśnie z referendum właśnie w Irlandii. Za pierwszym razem zostało ono odrzucone, aż w końcu trzeba było je przeprowadzić tak, żeby się po prostu zgodzili. Nie może być takiej zasady, że ktoś nam tłumaczy, my mamy pieniądze, a wy jesteście krajem taki, który musi na to uważać i pamiętać o tym, że dysponujemy pewnymi funduszami. Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo trafnie mówił, że nie wystarczy zrobić wspólnoty ekonomicznej. Europa musi mieć wspólnotę ducha.
Co ważne także, to różnego rodzaju naciski i batalie, które są wywierane na kraje członkowskie, w tym także na Polskę. Doświadczamy tych swoistego rodzaju szantaży. Pan doktor powiedział o dyktatach coraz częściej, chociażby w kontekście tych rzekomych stref wolnych od LGBT, ale przypomnijmy chociażby, jakie było szaleństwo polityków Unii Europejskiej, kiedy Polski Trybunał Konstytucyjny ogłosił niezgodność z konstytucją aktem normatywnym na nadrzędnym Rzeczypospolitej Polskiej przesłanki eugenicznej związanej z tak zwaną aborcją.
I właśnie tutaj też się kłania ta wiedza, ponieważ myśmy byli jako Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej tak na pierwszej linii frontu. Myśmy również prowadzili dialog z tymi osobami. Chodziliśmy również między nimi, rozmawialiśmy i przedstawialiśmy takie argumenty bardzo racjonalne, w takiej naprawdę zdrowej polemice. Oczywiście kto chciał porozmawiać. I ojcze, było dla nas takie duże zaskoczenie, ponieważ napędzenie tej całej koniunktury, która miała znów zaowocować czym? No odwołaniem najprawdopodobniej funkcjonującego w Polsce rządu, okazało się, że ta rzeczywistość powinna zostać zamknięta na zasadzie edukacji w klasie ósmej z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie. Dlaczego ten cały spór został ukierunkowany i wszyscy poszli w kierunku kościoła, gdzie dokonały się akty profanacji, których, powiedzmy sobie szczerze, no nigdy w Polsce nie było na taką skalę i w taki sposób. I teraz pokłosie tego wszystkiego, co się wydarzyło, zbieramy do dnia dzisiejszego, już może w mniejszym stopniu, w mniejszej skali, ale czy na Facebooku Defensor Fidei można tam na przykład zobaczyć, prawda, jak panowie dokumentują te wszystkie napady do dnia dzisiejszego na świątynie katolickie, na niszczenie symboli religijnych. I z drugiej strony widzimy, że napędziło to również taką koniunkturę, gdzie katolicyzm stał się czymś obojętnym, że nie ma dla nas stref, sfer świętych, że wszystko musi być dotknięte tą rewolucją. Nie wiemy, czy wszyscy akurat robią to racjonalnie, czy też nie. Natomiast no, patrząc na z psychologicznego takiego punktu widzenia, dostrzegamy, że jest tym takie aż obraz pewien, powiedzmy sobie, demoniczny, bo jeżeli jakiś nazista, prawda, strzelał w kierunku Chrystusa, czy jakiś komunista zniszczył jakiś ołtarz, to tym nawet ludziom niewierzącym nie mieściło się to w głowie. A dziś uchodzi to za pewien rodzaj, powiedzmy sobie, nawet takiej awangardy, co jest po prostu absurdem.
I także wznoszone postulaty w tym kontekście środowisk lewicowo-liberalnych, panie doktorze, aby z polskiego prawodawstwa usunąć zapis dotyczący ochrony uczuć religijnych Polaków, bo jeżeli ten przepis by został usunięty, to już rzeczywiście swawola i swoboda dokonywania różnych świętokradczych czynów no, byłaby jeszcze w ogóle nie ścigana prawem.
No właśnie, najgorsze to jest w tym wszystkim to, że w tej przestrzeni kultury, sztuki, może przy kulturze zostańmy, jesteśmy świadkami no, niszczenia, po prostu dewastacji naszych uczuć religijnych. Tłumaczy się to wolnością sztuki, tłumaczy się to wolnością ekspresji osoby, która eksponuje na przykład dany przedmiot kultu. To, co Antonio Gramsci, włoski komunista, określił, że w ramach tego marszu przez instytucje trzeba wykorzystać każdą szczelinę, i kogokolwiek pozyskać dla sprawy rewolucji, żeby stanął po naszej stronie chociaż na chwilę. I największym bólem po tym, jak mamy pewną nieudolność, również trzeba to powiedzieć jasno, ze strony sądownictwa, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, ponieważ sam jestem zaangażowany personalnie jako prezes Akcji Katolickiej w kilka procesów dotyczących obrazy uczuć religijnych. Kiedy składaliśmy doniesienia w Częstochowie do sądu, prawda, na tą słynną słynną tęczową, Matkę Bożą z tęczową aureolą. Osobiście byłem 1,5 godziny przesłuchiwany na policji jako jedyny przez innego oficera, który miał i to była inna osoba, która mnie przesłuchiwała niż resztę uczestników. I proszę ojca, Telewizja Trwam zrobiła o tym fantastyczny reportaż. Efektem tego reportażu było to, że nie odbyło się posiedzenie rzekomo ze względów covidowych, a w piśmie zwrotnym, kiedy zapytaliśmy, dlaczego nikogo z nas nie poinformowano, że ta sprawa się nie odbędzie pisemnie, sąd nam odpisał oczywiście w terminie takim przepisowym, że musimy sobie teraz szukać naszej sprawy na wokandzie toczących się spraw w sądzie, sprawdzać strony internetowe. Powiem, że wśród osób, które skarżyły uczucia religijne, były między innymi osoby 60+. Nie każdy jest dobrze poruszający się w sferze internetu. I jeżeli nie zabezpieczymy dobrze, jeżeli, proszę państwa, mówiąc też tak apelując, nie zorganizujemy się, to my przywykniemy do tego, że drudzy ludzie będą nas obrażać. Ale chciałem jeszcze o jednym wątku powiedzieć, ojcze, że proszę zwrócić uwagę, że obraża się uczucia religijne katolików. Bardzo często, może inaczej, nie spotkałem się z tym i nie życzę tego, żeby były to szykanowane czy wystawione na próbę uczucia religijne wyznawców judaizmu czy islamu. Nie chciałbym i identycznie, jako prezes Akcji Katolickiej w Polsce, protestowałbym przeciwko takiemu stanowi rzeczy. I tego oczekuję, że jeżeli żąda się ode mnie tolerancji dla rzeczy, które są trudne dla mnie do zaakceptowania, to ja jako obywatel Rzeczypospolitej żądam, żeby zabezpieczono moje uczucia religijne i uczucia religijne osób wierzących w naszej ojczyźnie.
Trwa łamanie kręgosłupów moralnych, trwa także seksualizacja dzieci i młodzieży, demoralizacja dzieci i młodzieży. Na chwilę powrócę jeszcze do raportu Maticza, panie doktorze, bo ten dokument nie tylko kwestionuje ochronę życia, ale także chce łamać nasze sumienia. Ten dokument kwestionuje prawa sumienia chociażby lekarzy, prawo do tego, żeby sprzeciwić się, kiedy oczekuje się od lekarza przeprowadzenia czynności medycznej, czyli aborcji, czynności medycznej nieetycznej.
I to jest właśnie ta zasada rewolucji kulturowej, bo bardzo często myślimy sobie gdzieś tam, być może podświadomie w głowie, że to jest tam jakaś rewolucja. To nie jest jakaś tam rewolucja. To jest rewolucja o charakterze globalnym. Ona rozpala się w różnych częściach świata i teraz skupia się w tych miejscach, które są bardzo istotne i ważne z punktu widzenia strategicznego. W związku z tym, żeby rewolucja również potrzebuje niestety ofiar. I właśnie w tej materii rewolucji moralnej, obyczajowej, Wilhelm Reich ją określił jako rewolucję seksualną, to trzeba powiedzieć jedno, ona musi mieć ofiary. I teraz każdy, kto nie myśli tak jak ten, który stoi po stronie antykultury, antywartości, musi zostać tą tolerancją represywną zniszczony, musi zostać szykanowany. I te właśnie osoby zostały tam pięknie wymienione z imienia i z nazwiska, tak jak ojciec dyrektor, instytucja kościoła. I teraz osoby nie wystarczą. Trzeba zniszczyć moralność człowieka na każdym jego etapie, żeby on przestał szukać w sobie jakichś wartości duchowych i odnosić je na przykład do Pana Boga, a tym bardziej, żeby przestał słuchać jakichkolwiek autorytetów.
Nikt w Unii Europejskiej już, panie doktorze, nie kryje, że ta sfera kultury, ludzkiej seksualności jest kluczowa do zawładnięcia duszami młodego pokolenia, ale i nie tylko. No i ostatnio mieliśmy także do czynienia z bardzo perfidnym atakiem struktur Unii Europejskiej wymierzonym przeciwko Węgrom. Węgry przyjęły tak zwaną ustawę w obronie dzieci. Zabrania ona propagowania w szkołach homoseksualizmu, treści promujących pornografię czy zabiegów zmiany płci. A przewodnicząca Komisji Europejskiej nazywa węgierskie regulacje hańbą i według niej Węgrzy, chroniąc dzieci przed ideologią LGBT, naruszają prawa Unii Europejskiej. Niemka zagroziła Budapesztowi krokami prawnymi.
Tak, i to pokazuje nam prawdziwe oblicze. Przede wszystkim, powiedzmy sobie, szkoda, że to pada z ust osoby, której naród w ostatnich latach XX wieku dokonał niecnych czynów. To jest pierwsza kwestia. Trzeba zdobyć się na dużą odwagę, żeby powiedzieć takie słowa. mając na uwadze to, co wyświadczyło się całej Europie i żyjących w tej Europie Węgrom, czy Romom węgierskiego pochodzenia. Węgrzy są gospodarzami swojego domu, to oni decydują o tym, jak ten dom urządzać. I przede wszystkim druga kwestia. Znów mamy do czynienia z narzuceniem pewnego dyktatu. Ktoś, kogoś ci ludzie wybrali w demokratycznych wyborach. Podniósł stan gospodarki, podniósł stan morale, prawda, zostały tam podniesione, odbudowane na wartościach. I teraz pytanie na jakich? Na wartościach chrześcijańskich. I dlaczego jest taka reakcja? Ponieważ gdyby to były tak zwane wartości europejskie, bo to jest bardzo sprytne, proszę ojca, ponieważ pięknie nawiązuje się w wartościach i w wielu dokumentach unijnych. Do czego? Do tego filaru, do tej starożytności. Robi się piękny pomost, jakby nie było w ogóle chrześcijaństwa i nawiązuje się do idei oświecenia, człowieka oświeconego. I oddziaływanie współczesnej filozofii tego postmodernizmu, tego marksizmu kulturowego, który jest tak silny i tak wymusza poprawność polityczną w Niemczech, nie dziwi tym, nie, może nas to dziwi, ale dla Niemców to jest pewna abstrakcja, ponieważ patrząc na tę rzeczywistość, która się dzieje tam, dla nich oni zostali oswojeni z pewnymi zachowaniami. Jeżeli w Polsce widzieliśmy zdjęcia z tak zwanej Parady Równości z Warszawy i ona nas 5-7 lat temu szokowały i widzieliśmy inne zdjęcia, na przykład z Niemiec, one były jeszcze w przekazie, no przepraszam za określenie, gorsze, tak? Ale ten człowiek, jeden, drugi, trzeci, który wtedy miał 5-7, 2 latka, widząc to, on został z tym oswojony, więc dla niego ta kwestia czegoś, co jest antyewangeliczne, antyprawdziwe, on został z tym oswojony. Jemu się wydaje, że ta antykultura to jest taka coś normalnego, to powinno być, trzeba to tolerować, a kto myśli inaczej, no to jest tak edukowany, że nie ma miejsca dla kogoś, kto może myśleć w zupełnie inny, odrębny sposób. I to jest ta trudność, która po prostu dostała się do tej sfery ludzi, którzy powinni być elitą Europy, a którzy tak naprawdę przeradzają się w dyktatorów.
Ogromny niszczycielski wpływ różnego rodzaju koncernów medialnych, panie doktorze, stacji telewizyjnych ukierunkowanych ideologicznie, tak, a nie inaczej. No oczywiście godziny spędzone przez młode pokolenie, przez dzieci i młodzież w mediach społecznościowych, a tam już rzeczywiście Eldorado i myślę to mało powiedziane.
Kilka lat temu, kiedy młody człowiek szedł ulicą, mówił do księdza: szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na skutek tego, co robi się dziś z autorytetem osób duchownych zwłaszcza, ta zbitka to już nie jest niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, króluj nam Chryste, ale to jest taka zbitka, która ma uczynić księdza osobą podejrzaną. Robiliśmy taki sondaż, on nie jest jeszcze taki potężny, miarodajny. Niestety ten przekaz medialny przez, ja nie będę tutaj wskazywał, prawda, stacji, ja sobie to zostawię na boku dla mojej wiadomości, ale przekaz jest jeden. Kościół musi być podejrzany. Wartości Kościoła muszą być podejrzane. Ksiądz musi być podejrzany. I trzeba zrobić jakąś taką zbitkę medialną, która będzie bardzo dobrze oddawała istotę bycia osobą duchowną. To jest ksiądz pedofil. I to jest rzecz karygodna, bo kiedy przejrzymy rzeczywistość rzeczy, a świat broni się przed rozumowym poznaniem, niestety, 8 grudnia 2020 roku raport, w którym jest jasno wypisane, jakie profesje i ilu jest duchownych na właśnie tym, w tym raporcie wskazanych prawomocnym wyrokiem sądu. O ile jakiś nauczyciel, czy jakakolwiek inna osoba pełniąca jakąkolwiek funkcję społeczną zostanie postawiona w stan oskarżenia, bo każdy może każdego o cokolwiek go skarżyć, o tyle ksiądz z natury ma być już podejrzanym. I to samo przeniesiono po prostu na instytucję Kościoła. Ale oczywiście świadomi jesteśmy, że też nie jesteśmy aniołami, że mogą się przypadki zdarzyć, ale chodzi mi po prostu o proporcje, że tutaj mamy z taką pewną niesprawiedliwością. I teraz dlaczego? Dlatego, że pasterzy Kościoła należy wyciszyć. Po co oni mają mówić? Oni powinni mówić zupełnie inne kazania, homilie, nie mówić o świętości rodziny. Weźmy przykład katolicyzmu rozmiękczonego w wersji edukacji takiej lekkiej w Niemczech, no okazało się, że do błogosławienia z tych tak zwanych związków jednopłciowych chyba nawet było więcej osób duchownych chętnych niż samych zainteresowanych. I właśnie o taki rodzaj kościoła, który nie będzie, jakby to powiedzieć językiem biblijnym, znakiem sprzeciwu. O taki kościół godzimy się na wszystko, o pewnych rzeczach nie mówimy. Życie, no gdzieś tam może się zaczyna. I my musimy być w kościele właśnie takim znakiem sprzeciwu i nie poddawać się, bo niestety może przyjdzie nam za kościół, za Chrystusa cierpieć.
Trzeba nam także pytać się, panie doktorze, o panaceum. Czy jest jakikolwiek złoty środek, jak się bronić, co należy czynić, aby no postawić, chciałoby się, skuteczną tamę temu ogromnemu zalewowi ideologicznych projektów, które są ukierunkowane na zniszczenie wartości chrześcijańskich, kościoła, autorytetu kapłanów, na zniszczenie rodziny?
Na pewno przede wszystkim to, co najczęściej ojcze słyszę, może i również radiosłuchaczom wyda to się teraz takie przykre, co powiem, ale najczęściej słyszę jedne słowa. Proszę państwa, to jest modlitwa. Zgadzam się z tym, ale to nie jest wszystko. Wiara bez uczynków jest martwa. Zwróćmy uwagę, kwestia sądu ostatecznego, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Więc Jezus Chrystus mówi nam o kwestii czynu. Przeniesienie tej modlitwy w czyn i zacząć trzeba się organizować. Proszę zwrócić uwagę na środowiska lewicowe, w jaki sposób się organizują. Jak pokazują, że marksizm może być ciekawy, porywczy, jakie mają pomysły. W naszych środowiskach katolickich jest zbyt mało mobilizacji. Usprawiedliwiamy się tym, o czym często można przeczytać również w różnego rodzaju felietonach, że ktoś powie, ja będę pościć, ja się pomodlę, ale ja nie przyjdę, ja nie wyrażę swojego sprzeciwu wobec profanacji świątyni, bo się komuś narażę, bo mnie skrytykują, bo się znajdę w gazecie, bo mnie opiszą. Czy to jest droga, która może się podobać Panu Bogu? Ja tego nie wiem, ale wiem, że jestem katolikiem i jestem wezwany również nie tylko do świadectwa modlitewnego, bo ono jest najprostsze. Mogę pomodlić się w zaciszu swojego domu, ale mogę i powinienem wyjść również zaprotestować, powiedzieć, nie godzę się na pewne czynności i pewnie to da wiatr również w żagle. I teraz to, co jeszcze chciałem powiedzieć, żeby nie przegadać, że kluczem, tylko jeszcze, no ja też nie do końca nie wiem jakim, ale kluczem naprawdę są młodzi ludzie. Trzeba do nich jakoś dotrzeć. I widzimy, że dlaczego te zmiany kulturowe dzieją się tak bardzo szybko. Dlatego, że postęp techniczny również niesie na fali tą rewolucję, ale on również może niesie Ewangelię, wartości ewangeliczne i trzeba wspólnymi siłami, biskupi, księża, kapłani, stan zakonny i świeccy usiąść i zacząć od początku. Skoro chrześcijanie przemienili całą rzeczywistość w starożytności, ta nauka o człowieczeństwie, o Chrystusie była witana jak zbawienie, a dzisiaj jest detronizowana, więc trzeba znaleźć jakieś panaceum, a na 100% kluczem do tego są właśnie młodzi ludzie.
Drodzy państwo, my także zapraszamy słuchaczy Radia Maryja do współtworzenia naszej dyskusji, rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. W studiu naszym jest z nami pan dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Temat tolerancją w życie poczęte. Numery naszych telefonów: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 i drugi numer telefonu 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48.
Oto szydrą są życie, bo warto kochać je, miłosnym tym zachwycie przeżywać każdy dzień. Przyjaciół znaleźć wielu, dobroci przykład dać, zobaczyć piękno w dziecku i słowa prawdy siać.
się o wiele, sławy, luksus i blask. Żyło się weselej, wciąż zabijamy czas.
A życie jak to życie, ucieka ciągle nam.
I pozostaje skrycie, tęsknota, smutek, żal.
Oto szydrą są życie, bo warto kochać się. Miłosnym tym zachwycie, przeżywać każdy dzień. Przyjaciół znaleźć wielu, dobrą ci przykład dać. Zobaczyć piękno w dziecku i słowa prawdy ziać. Oto szły troską życie, bo warto godnie żyć. Wiedzie i dobrobycie, od lary sensu niść. Oto szły troską tego, co się narodzić ma. I tego, co nad grobem, o miłość błaga nas.
Jest nadzieja, że świat zawróci bieg. Nie zgaszą jej wspomnienia, co straszą sądnym dniem.
Radość zwycięży smutek, w odwrócie życie wszedł.
Odmieni serca matek, co zagubiły się.
Oto szydrą są życie, bo warto kochać się. Miłosnym tym zachwycie, przeżywać każdy dzień. Przyjaciół znaleźć wielu, dobrą ci przykład dać. Zobaczyć piękno w dziecku i słowa prawdy ziać. Oto szły troską życie, bo warto godnie żyć. Wiedzie i dobrobycie, odnaleźć sensu niść. Oto szły troską tego, co się narodzić ma. I tego, co nad grobem, o miłość błaga.
11 minut po godzinie 22. Trwają rozmowy niedokończone. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Dobry wieczór, z Krakowa mówi Janina, członek Akcji Katolickiej. Chciałam podziękować niezwykle, bardzo serdecznie panu doktorowi, który bardzo precyzyjnie i odważnie przedstawił sprawę. Tutaj chciałam tylko kilka takich przykładów dodać. Też jestem członkiem Akcji Katolickiej w mojej parafii. Między innymi chodzi o wielką aktywność różnych, no nie wiem jak to nazwać, w każdym razie kościołów w cudzysłowie. My na przykład w Adwentyście Dnia Siódmego na moim osiedlu w dużych blokach roznosili kiedyś ogromne ilości ich ulotek. Również innych. Ja to pozbierałam, zaniosłam do kurii metropolitalnej, pokazałam naszej akcji katolickiej, ale jak do tej pory nic zrobione nie było. Drugi przykład. Kilkadziesiąt metrów naszego kościoła jest willa, w której są szkolenia jogi. Ja promuję różne katolickie pisma i w związku z tym blade pojęcie na ten temat mam. Więc niosłam też do naszej akcji katolickiej ksera tego na temat jogi. To jest pomysłem takim, że może by pod koniec mszy świętej czy jakiejś innej sytuacji poruszyć ten temat, powiedzieć krótko, zwięźle, na czym polega błąd, o co to chodzi, żeby ludzie, że tak powiem, wyprostować. No poza tym jeszcze są ci, zapomniałam w tej chwili z wrażenia, nie adwentyści, tylko ci jeszcze inni, którzy są bardzo, bardzo aktywni, wyciągają ludzi, zwłaszcza starszych z kościoła. Dlatego to, co powiedział pan doktor, jest bardzo ważne i bardzo mądre. Nie można tylko modlić się i pokutować i przepraszać Pana Boga za wszystkich naszych wrogów, tylko trzeba wrócić wreszcie do walki za Chrystusa, a nie kłaść głowę pod topór, bo to nie taka droga. Ja widzę obojętnienie na wiarę katolicką w moim bloku czy gdzie indziej. Cierpię z tego powodu ogromnie. Staram się robić co tylko jest możliwe i modlę się. Ale bardzo popieram to wszystko, co powiedział pan doktor. Wspaniała audycja i prosimy go o więcej. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Janina z Krakowa.
Dziękuję serdecznie, pani Janino. Bardzo proszę, panie doktorze.
Pozdrawiam serdecznie, miło wysłuchać o 20, po 22 członka Akcji Katolickiej. Szanowna Pani, Szanowni Państwo, drogi ojcze, takie sytuacje, o których tutaj Pani mówi, tak, też dają nam taki przekaz emocjonalny i to, że czujemy się odpowiedzialni za Kościół, to jest piękne. Poza tym to, co tutaj Pani powiedziała, pierwsza kwestia, żyjemy w takim społeczeństwie, w którym... Powiedzmy sobie językiem Rogera Scrutona, w społeczeństwie, w którym wszystko jest dozwolone i nie można zakwestionować nauki, nawet chociaż byliby to ludzie, którzy należą do jakiejkolwiek sekty, ponieważ prawnie również nikt nie podejmie jakichś działań, prawda, że nie można kogoś zmusić, żeby nie wchodził na nasze terytorium i nie roznosił ulotek. Te czasy się już niestety czy stety zmieniły. Teraz jest kwestia druga. Co było takiego w chrześcijanach pierwszych, że potrafili przemienić ten świat? Oczywiście możemy przeczytać Didache, możemy przeczytać wiele rzeczy ze starożytności chrześcijańskiej i one nas uniosą. I to, co mówiliśmy z ojcem w audycji w telewizji Trwam, że nam, chrześcijanom, dzisiaj brakuje odwagi w jakiej kwestii? W wyznawaniu wiary w przestrzeni społecznej. Jesteśmy dobrzy w kościele, jesteśmy dobrzy w parafialnych oddziałach, w kółkach różańcowych, będziemy mieć wiele pielgrzymek, ale proszę Państwa, przykład Radia Maryja jest dobrą kwestią. Dlaczego jest takim wielkim znakiem sprzeciwu? Dlatego, że formuje ludzi do odpowiedzialności za życie społeczne. A tutaj powiedzmy sobie jasno i czytelnie, nie życzą sobie ci, którzy chcą nam zaoferować państwo bez Boga, naszego życia. Oni nam nawet pozwolą życia, angażowanie się w apostolstwo w kwestię społeczną. To jest miejsce naszego działania, mówiąc o wiernych świeckich. I jeżeli, mówię jeszcze raz, możemy pięknie w zaciszu domu odmówić modlitwę, ale świat, proszę Państwa, się zmienia. On przyspieszył. Dzięki mediom społecznościowym przyspieszył jeszcze bardziej. Osoby 60+ jest trudniej odnaleźć w przestrzeni mediów i to nie będzie pole do działania dla niej. To, co powiedzieliśmy w audycji telewizyjnej, że jeżeli ktoś słucha dzisiaj na przykład naszej audycji, jest osobą niepełnosprawną, jest osobą chorą, przykutą do łóżka, to nie marnuj swojego cierpienia, to Ty zrobisz jeszcze więcej niż ja dzisiaj siedząc w tym radiu i mówiąc mówiąc te wszystkie myśli. Ofiarować swoje cierpienie w intencji właśnie nawróceń, w intencji Kościoła, jego pasterzy, żebyśmy razem poczuli wiatr w żagle, że możemy zmienić ten świat, że nie możemy dopuścić do sytuacji, że świat zmieni Kościół. I to jest największy dramat dzisiejszego czasu. I trzeba powiedzieć nie, ale nie wystarczy za tym, moi drodzy, modlitwa. Musi zatem pójść czyn, czy tego chcemy, czy nie, bo wiara bez uczynków jest po prostu martwa. Ponadto trzeba powiedzieć, że do tego nas również zachęca Ojciec Święty Franciszek, mówiąc bardzo wyraźnie, że mamy wyjść na peryferię. Ktoś może powiedzieć, no takie sformułowania, proszę Państwa, dobre buty i w te dobre buty trzeba wskoczyć. Ja powiem tylko tyle, że właśnie dlaczego buty? Dlatego, że właśnie w starożytności człowiek wolny chodził w obuwiu, niewolnik chodził boso. I albo będziemy w chrystusowych butach chodzić, to jest wszelka rozmiarówka do przyjęcia i będziemy Jego naśladować, a Jezus to nie tylko modlitwa, Jezus to również czyn.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść
Niech
Boże.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, kłania się Józef z Krakowa.
Witamy Panie Józefie, bardzo proszę.
Ja już
proszę.
Jestem właśnie w tym wieku 60+, to co Pan doktor mówi i powiem tak, jestem bardzo szczęśliwy, że mamy takich ludzi pośród osób świeckich, którzy potrafią, powiem, bardzo bronić naszej wiary w tym zagrożeniu obecnie, które w tej chwili mamy. Wiadomo, o czym była dzisiaj audycja, więc mówię, zagrożenie jest ogromne. Lewica jest wspaniale zorganizowana. Mają ogromne środki finansowe. Mają wsparcie z każdej strony. A my jesteśmy tacy, jak ksiądz ojciec Rydzyn mówi, taki śpiący orlik. I powiem tak, brakuje tej odwagi. Ja gratuluję Panu doktorowi, że po prostu nie boi się, że mówi po prostu. I powiem może coś niepopularnego, może księdzu nie wypada tego mówić, czy naszemu kochanemu ojcu Ryzykowi. Ja powiem tak, ile ludzi wspiera Radio Maria i Telewizję Stanu? Ja w Krakowie jest chyba 120 kościołów i kaplic. Ja często bywam w różnych miejscach. Ja naprawdę nie widzę, żeby było reklamowane to radio, czy telewizja, czy prasa katolicka. Tak wszystko, takie po prostu. Panu Bogu ogarek, diabłu świeczkę. Przepraszam za takie kolokwialne określenie. Jeżeli my nie będziemy jednoznacznie walczyć, jeżeli nie będziemy zorganizowani, to nas po prostu rozorzą. Albo z całym szacunkiem dla biskupów. Wielka powaga. No ja ich bardzo szanuję. Po prostu. Jak ktoś powie, to powie. Tylko z tego nic nie wynika. Są pewne sytuacje. Po prostu jeżeli ktoś mówi w tej wspaniałej po prostu rozgłośni radiowej, która idzie na cały świat, to niech mówi konkretnie. Konkretnie. Niech przywiązuje do czasu. Jeżeli teraz Unia Europejska podejmuje ważny temat, to trzeba nawiązać do tego. Trzeba uświadomić ludzi. My się mamy organizować, ale my mamy pasterzy, którzy niczym nie, w tej chwili przynajmniej nie ryzykują. Oczywiście są prześladowani księża, my ich musimy bronić, biskupów musimy bronić, ale biskup musi stanąć jako po prostu przywódca tych owiec. Nie mogą owce prowadzić po prostu pasterzy, tylko pasterzy muszą prowadzić owce. Bo dokąd my pójdziemy? Nie można poprawności takiej, trochę tak, trochę tak, żeby nie ruszyć Watykanu. Jeżeli coś jest złego, to trzeba powiedzieć. Jeżeli jest wnoszona pacza mama, to trzeba powiedzieć, że nie wolno tego robić. Ja jeszcze dam jeden przykład.
To już ostatnie zdanie, panie Józefie.
Była wspaniała, wielka pokuta na Jasnej Górze przed przyjęciem Chrystusa królem. No i co było? Trzech biskupów na wałach jasnogórskich. No, przepraszam bardzo, ale to jest bolesne. My się musimy zjednoczyć. Ja nawołuję do naszych kochanych biskupów. Ja naprawdę nie uderzam, tylko proszę o to, żeby nas poprowadzili. Żeby nas poprowadzili, bo naprawdę jest źle. Tak jak słusznie pan doktor mówi, ora et labora. Modlitwa i ciężka charuwa. Bo naprawdę jest bardzo źle.
Dziękuję.
Będę kończył, bo się za dużo mówię. Dziękuję jeszcze raz serdecznie. Jestem szczęśliwy, że mamy takie Radio Maria i Telewizję, że mamy tak wspaniałych ludzi, którzy nie boją się w eterze zaistnieć. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem, Panie Józefie, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo proszę, Panie Doktorze.
Ad vocem, ja rozumiem położenie Pana Józefa. Powiem, czego ono dotyczy. Święty Ambroży bardzo często powtarzał takie zdanie, że prawda, niezależnie kto ją wypowiada, pochodzi od Ducha Świętego. I proszę zwrócić uwagę, że w Kościele polskim jest właśnie taka sytuacja, że kiedy widzimy pewne rzeczy, które nas bolą, pewne rzeczy, które nas dotykają, słyszymy, że gdybyśmy mieli dziś prymasa tysiąclecia, byłoby inaczej. Proszę Państwa, nie wiemy, jak by było, gdybyśmy mieli dziś prymasa tysiąclecia. Ale jest inna kwestia, bardzo istotna, bardzo ważna. Rzeczywiście pan użył bardzo trafnego spostrzeżenia, że to nie owce mają bronić, prowadzić pasterzy, ale pasterz ma prowadzić owce. I dzisiaj jest taka jedna po prostu trudna sprawa w polskim kościele. Ale proszę zwrócić uwagę, trudna dla ludzi wierzących i chcących iść taką prawą drogą ortodoksji chrześcijańskiej. Ponieważ są takie grupy chrześcijan, którzy mówią, że im w ogóle biskupi nie są do niczego potrzebni. Jak mamy, prawda, kongres katolików i katoliczek, który mówi, że no wiele spraw trzeba tak, przepraszam, lajtowo, lekko przyjąć. Co tam jakiś biskup, niech sobie tam, raczej nie bierzemy go pod uwagę. Ale jest grupa ludzi, którzy w okresie pandemii chcieli usłyszeć na przykład, że nie zdrowie jest najważniejsze, ale zbawienie jest najważniejsze. Dwa, że chcieli w trakcie tego, co działo się w trakcie z tych strajków, prawda, które miały miejsce, tych słynnych wydarzeń, które nami wstrząsnęły, usłyszenia głosu pasterzy. Byli to księża, którzy nie byli biskupami, którzy potrafili stanąć poza biskupem w Kielcach i powiedzieć, wara mi od mojej katedry i proszę Państwa, zrobiło się cicho. Nawet telewizyjne media lokalne nie podejmowały żadnych działań. I my właśnie oczekujemy tego, żeby biskup, takie dzisiaj modne słowo, był liderem. Ale proszę Państwa, zawsze jest jeden argument, że dziś, jutro, pojutrze ten, który staje się liderem, biskupem, może zostać, przepraszam za ten kolokwializm, postawiony do kąta, ponieważ będzie uczył ortodoksji, ponieważ będzie związany z tą rozgłośnią i trzeba będzie mu powiedzieć, że kiedyś w jego diecezji tak naprawdę no, tuszował pedofilię, mimo że tego nie robił. I teraz na czym właśnie to polega? Tu jeszcze, panie Józefie, ta odpowiedź. Właśnie to, żebyśmy my, świeccy, zapytali tego księdza biskupa, tego księdza kardynała, czy w czymś nie potrzebuje naszej pomocy, żeby nie było tak, że po śmierci będzie się bał, co będzie z jego życiem, z jego życiorysem, czy ktoś go nie napisze na nowo w złej formie. Dlatego murem trzeba stanąć. Trzeba, i wierzcie mi państwo, że ja spotykam się z tymi sytuacjami, czy to są, nie jestem też osobą, powiedzmy sobie, jakimś autorytetem, ale spotykając się z osobami duchownymi, spotykając się z biskupami, ja słyszę od nich te słowa pełne takiej nadziei. Jeżeli wy, świeccy, teraz nie nadstawicie pleców, jeżeli nie dacie nam poczucia wiatru w żagle, to czeka nas bardzo trudna droga. Dziś jest bardzo łatwo usłyszeć komunikat niepodpisany imieniem i nazwiskiem, nie stwierdzającym żadnych paragrafów kościelnych, że biskupa, który dla wielu był autorytetem, dzisiaj ustawia się do kąta. I przeciętny wierny świecki tego tak naprawdę nie rozumie, ponieważ jeżeli jedzie ktoś i popełnia wykroczenie na drodze i pojawia się artykuł o nim w gazecie, to jest opisane z imienia, pierwsza litera nazwiska, jaki złamał paragraf prawny, a my otrzymujemy informacje, które nas szokują. Ponieważ w każdej chwili będzie można wytoczyć armatę przeciwko biskupowi i go bardzo łatwo spacyfikować. Dlatego, moi drodzy, to nie jest tylko czas modlitwy za biskupów, ale czas podania rąk biskupowi. Powiedzieć, jak w tej piosence chyba zespołu Liverpool, nigdy nie będziesz szedł sam, że musimy z nimi być.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica, mówi Leszek.
Witamy, panie Leszku, bardzo proszę.
Tu powiedziano w audycji, że gość powiedział, że nie tylko modlitwa, ale czyn. Otóż Maksymilian Kolbe powiedział, że największą czynnością jest modlitwa, potem praca. To takie moje spostrzeżenie. Dziękuję.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiamy gorąco. Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy mogę...
Skąd telefon?
Za granicę.
Czy mogę... Tak, jesteśmy na antenie, więc...
Bardzo dziękuję, ojcze Piotrze. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I pozdrawiam serdecznie osobę gości. Ja chciałam tylko krótko powiedzieć, obronić naszych biskupów. Ja wielokrotnie dzwoniłam gdzieś tam w różnych sprawach do różnych biskupów, nie będę już wymieniać. I niestety tak są obwarowani właśnie pomocnikami, że nie chcą przekazywać tego biskupom, co ktoś jakieś petycje chciałby zgłosić. Biskupi są po prostu zamknięci, odgrodzeni od wiernych i należałoby właśnie to zmienić. My mamy bardzo dobrych biskupów i chciałabym, żebyście nie krytykowali ich. W Polsce są święci biskupi. Nie ma, rzuć kamieniem we mnie, nie ma nikogo bez grzechu. Biskupów i księży będziemy mieli świętych, jak będziemy się modlić za nich, bardzo modlić się za nich. Ponadto jeszcze jedna jest taka kwestia, która to w Polsce po prostu ludzie, jak proszę się na mnie nie gniewać, ja obserwuję, jak się ludzie modlą. Na przykład wielokrotnie księża mówią, proszę was, odmawiajcie, to jest kwestia posłuszeństwa, odmawiajcie różaniec tak i tak. Dzwonią ludzie i na przykład mylą się, nie przygotowują się, nie mają książeczek przy sobie. Nie można tak iść.
Tak, ale to już odchodzimy zbyt daleko, prawda? Zbyt daleko tak, od tematu odchodzimy już. My staramy się pilnować tej czystości forum modlitwy
bardzo,
na antenie
dziękuję.
Radia Maryja, tak, ale nie poznaliśmy tak, pani imienia.
jest, moje imię jest Teresa i bardzo dziękuję za wysłuchanie mojej petycji, prośby.
Dziękuję Pani Tereso, pozdrawiam bardzo serdecznie z Panem Bogiem. Bardzo proszę, Panie doktorze.
Kwestia pierwsza, odnoszę się tutaj do tego telefonu bardzo krótkiego na temat właśnie modlitwy, tak? Tu jasno wybrzmiało, że działanie musi być zakotwiczone w modlitwie, nie ma innej opcji, nie ma innej możliwości. To jest ojciec Maksymilian potwierdzał tą zasadę bardzo wyraźnie, starą benedyktyńską zasadę, powiedzmy, mimo że był franciszkaninem, módl się i pracuj, prawda? Efekty jego modlitwy został przekuty na pracę w różnych zakątkach świata, czy nawet później ta myśl jego została kontynuowana przez zgromadzenie zakonne, nie tylko franciszkanów, ale siostry kolbianki na przykład. Ale idąc dalej, oczywiście pierwsza kwestia bardzo ważna. Yves Congar, który był wielkim promotorem laikatu, zwracał uwagę na te relacje między duchownymi a świeckimi. I pierwszorzędnie tutaj była mowa o tym obwarowaniu. Różnie kurie funkcjonują, różne mamy zasady, ale to już jest kwestia organizacji. Nie każdy z nas rozumie taką rzecz. Natomiast on stwierdził bardzo wyraźnie, że trzeba pewne zasady, jak on to ujął, trafnie strząsnąć pył cesarstwa, czyli zostawić esencję tego kościoła. Tak jak to rozumie papież Franciszek, bardzo piękne porównanie, że pasterz ma pachnieć zapachem swoich owiec. On je musi znać. Oczywiście no trudno jest powiedzieć, żeby biskup znał, prawda, wszystkich wiernych w archidiecezji, bo jest to rzeczą, że tak powiem, niemożliwą. Ale trzeba sobie powiedzieć jeszcze jedno, że mamy rady duszpasterskie, do których trzeba docierać, że trzeba nie tyle zasiadać w wielu gremiach, prawda, ale żeby były te ruchy i stowarzyszenia żywe w parafii, żeby nie było pięciu osób, które, może jednej osoby, która należy do pięciu stowarzyszeń i z każdego coś bierze, tylko żeby to było wszystko dopracowane i chrześcijaństwo, które ma realny wpływ na rzeczywistość, że ją po prostu zmienia.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Halo, nie podział pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie, dzwoni Krzysztof z Niemiec. Ja chciałem zabrać właśnie głos w audycji. Każdy zadaje sobie pytanie, dlaczego jest tak bombardowany Kościół współcześnie właśnie teraz. I pada często słowo tam lewactwo i tak dalej, ale to są grupy bardzo potężne i nie tylko lewackie, ale także masońskie, także rządy takie światowe, które chcą zniszczyć Kościół, dlatego że człowiek modlący, człowiek, który jest z Panem Bogiem, nawet przy swojej, wiadomo, jak każdy człowiek ze swoimi słabościami, pytaniami, ale taki jak ten Hiobę, który mimo wystawiony na próbę, on zawsze trwał przy Bogu. I takim człowiekiem się nie jest łatwo manipulować. Dzisiaj świat widzimy nawet na przykładzie tego wirusa, który wśród ludzi zasiał nie tylko zamęt, ale też podział na anty i na tych, którzy pójdą do kościoła. Ja byłem w kościele, kiedy było 5 osób. I proszę Państwa, tak smutno było strasznie, kiedy te osoby z pierwszej ławki, ich właśnie nie było. Oni często gdzieś tam zajmowali swoje stanowiska, mniej lub większe na pokaz, ale to nieważne, to nie chodzi o osób. Chodzi o to, że człowiek wierzący to jest człowiek, który jest takim, ma w sobie fundament. Ten fundament jest trudno zachwiać. A drugą rzeczą, którą bym strasznie poruszył, to jest zawsze patrzmy na to przyszłe pokolenie, bo to będzie kiedyś najważniejsze, bo tu w kościele w Niemczech, jak byłem na święta, to naprawdę te osoby to są już tylko staruszkowie. Trzeba zawsze się popatrzeć w koło, co się stało z kościołem w Europie Zachodniej. Otóż w tych najbardziej katolickich regionach w kościele jest kilkanaście, kilkadziesiąt, ja zawsze liczę, tak nigdy się więcej nie naliczyłem, gdzieś do 50 osób na święta starszych osób, oczywiście tam parę dzieci, ale to znikoma część. Nie wstydźmy się, zostało strasznie przeinaczone wartości
chrześcijański, my musimy się za wszystko teraz wstydzić. To też jest strasznie fałszywa forma. Jeżeli były wojny krzyżowe, to twierdzę, jestem przekonany, że Pan Bóg miał swój zamiar, swój w tym zamiar. Byliśmy potęgą dlatego, że mąż stanu, takim, choćby nawet jak był zawisiaczalny czy inni, to byli mężowie, którzy słowo, prawda, bo największym grzechem wbrew pozorom jest kłamstwo.
Tak, Panie Krzysztofie, ale ciężko przejść przez wszystkie etapy dziejów historii, więc tak, może tak, te wątki historyczne...
Że katolik to jest mąż stanu, ja tylko to powiem, tylko tak. Katolik też mąż stanu, to jest taki, który się nie wstydzi, który jest silny, który jest mocny, to jest taki prawdziwy mężczyzna. Nie róbmy z katolika, z osoby wierzącej takiego, strasznie zachwiane zostały wartości. Że człowiek wierzący, katolik, to jest człowiek odważny, człowiek czynu, ale czynu taki, który potrafi się zabawić, zatańczyć, ale potrafi się też modlić.
Tu stawiamy takie... kropkę, Panie Krzysztofie. Dziękuję ślicznie. Już chcę przekazać głos naszemu gościowi. Bardzo proszę, Panie Doktorze.
No, kwestia pierwsza. No, wiadomo, że wzrastamy w różnego rodzaju warunkach kulturowych. To jest oczywiste. Inaczej pewne rzeczy będą kształtowały się w Niemczech, inaczej w Polsce, ale wszyscy wyrastamy z tych samych wartości. I teraz powiedział Pan o kwestii młodego pokolenia. I tutaj wracam znów do tego, do tej słynnej kwestii, używając pewnego historycznego porównania. Kiedy w 1919 roku Georgi Lukacs został ministrem w edukacji w Węgierskiej Republice Rad, wpadł na fantastyczny pomysł, tutaj cudzysłów wielki dajemy, jak zniszczyć morale państwa, żeby wszyscy byli nie obywatelami Węgier, ale wszyscy byli takimi ludźmi, którzy wyznają te same wartości. Państwowość nie grała roli. I właśnie wpadł na pomysł niszczenia wszystkich poprzez wyrzucenie i zamknięcie katolikom ust, wyrzucenie religii ze szkół, następnie wprowadzenie takiej, no powiedzmy sobie, no niezdrowej edukacji seksualnej. I co jest szokujące, że ten jego projekt spotkał się z nieprzyjęciem przez rodziny ta Węgierska Republika Rad przestała istnieć. I co takiego się stało w Europie, że podminowanie rodziny, że próba, kiedy te związki nieheteronormatywne, jak to dzisiaj modnie się mówi, były preferowane, że jak chcesz, żadnego autorytetu, i to wszystko wtedy na tych Węgrzech nie wypaliło, ale później pokolenie rewolucji seksualnej, czyli tego terminu, który uknął Wilhelm Reich, przyjęło te postulaty z otwartymi rękoma. Imagine Beatlesów piosenka. Wyobraź sobie świat bez religii, bez pokoju, z pokojem, bez wojen. I dlaczego to pokolenie przyjęło właśnie te zasady, te reguły? Jak szybko od tego 1919 roku do 1968 roku urobiono te pokolenia, które stwierdziły, że te wartości, które tworzyły cywilizację, które były stałe i niezmienne, można bardzo szybko podważyć poprzez marsz przez instytucje, poprzez, jak to mówił Rudy Duszkę, wywrócenie tego sklepu, czyli tych wartości do góry nogami i promocję zupełnie czego innego. I dzisiaj to pokolenie w Unii Europejskiej pełni ważne funkcje i nie liczy się z chrześcijaństwem, jest szczęśliwe z tego powodu, że dokonuje się na terenie starego kontynentu agonia chrystianizmu.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię jest Zofia, dzwonię z Rzeszowa. No, ja jestem we wspólnocie działań organizacji na Świętego Serca Pana Jezusa. I my żyjemy przesłaniami, służymy Bożej Rozalii Celakuny, że Pan Jezus wyraźnie powiedział, trzeba wszystko czynić, by intronizacja była przeprowadzona. No po prostu, i tak jakby to, jak intronizacja, to znaczy porzucenie grzechów. I my się modlimy raz w tygodniu, godzinę z oracją mamy i modlimy się za naszą ojczyznę, za swoje rodziny, za siebie, żeby po prostu ludzie porzucili grzechów tak, jak Pan Jezus wyraźnie powiedział. Trzeba wszystko czynić, by intronizacja była przeprowadzona. Jest to ostatni wysiłek miłości Jezusowej na te ostatnie czasy. No bo każdy musi osobiście, no nie może biskup na przykład z poświęceniem, nie może ktoś za kogoś porzucić grzechów. Musi każdy po prostu. I dlatego po prostu modlimy się i za posłów, tak nasza diecezja to ma 84 posłów do modlenia. I to jest wspólnota, która działa w całej Polsce. To nie jest pojedynczo już, tylko w całej Polsce są wspólnoty. Idziemy tą drogą i mamy nadzieję, po prostu, że no, modlimy się i mamy nadzieję, tym żyjemy. Tutaj Polska nie zginie, o ile przyjmie Chrystusa, która w całym tego słowa znaczeniu, jeżeli się podporządkuje pod prawo Boże, pod prawo Jego miłości, inaczej nie, moje dziecko nie ostoi się. I jeszcze na dodatek, na ostatek mówi do mnie przekonująco, oświadczam Ci to moje dziecko jeszcze raz, że tylko te państwa nie zginą, które będą oddane Jezusowi w sercu przez intronizację.
Dziękuję Pani Zofio, pozdrawiam serdecznie. To głos diecezji rzeszowskiej. Panie doktorze?
No pięknie jest, godne pochwały jest to, że modlimy się, prawda, jest ponad 80 posłów. Ja cały czas się trzymam też tej wersji, żeby jeszcze doszedł do tego czyn. My też w Akcji Katolickiej mamy taką zasadę, że oprócz tego, że się modlimy również za osoby, które zasiadają w Sejmie, to dla nas bardzo ważne jest to również, jak ten poseł, który również bardzo często przychodzi w środowiska katolickie, zwłaszcza w okresie wyborów, później zaczyna działać i głosować. I tutaj bardzo często możemy być bardzo zdziwieni w tej materii, że po prostu użyję takiego zwrotu mojego przyjaciela księdza, że niektórzy umieją wykorzystać sytuację tak zwanego ogrzania się przy sutannie, prawda? Bo to ani ksiądz z kościoła nie przepędzi, bo jest miejsce dla każdego. Natomiast tu jest właśnie ta kwestia, że oprócz tego, to trzeba, tej modlitwy, to trzeba zwrócić uwagę, panie pośle, jak było z głosowaniem za życie? Panie pośle, jak było z takim głosowaniem? Myśmy to widzieli i czy to było pana zdaniem właściwe, czy niewłaściwe? Proszę nam to wytłumaczyć.
Patrzeć na ręce i rozliczać, do tego mamy prawo także jako wyborcy, prawda, oczywiście, panie doktorze?
Oczywiście, tak, zgadzam się z tym, natomiast co jeszcze chciałem powiedzieć, właśnie odnosząc się do tej kwestii tylko modlitwy. Pamiętam takie spotkanie z młodym człowiekiem, który mówi, proszę pana, tyle się modlę i nic, no boję się zrobić takiego gestu. Mówię, widzisz, bo paraliżuje ciebie lęk, prawda? I musisz tę modlitwę, to co tutaj była ten może jakiś zarzut, czy to przypomnienie, przekuj modlitwę na czyn. Nie wchodzimy w przestrzeń, którą już mówiłem w telewizji. Ojciec Święty Pius XII mówił o herezji czynu, że mamy takich ludzi, którzy umieją, proszę państwa, zrobić jednorazowe wydarzenie w kościele i celebrować, zabrać Panu Bogu chwałę i celebrować to wydarzenie przez miesiąc. Jak było fajnie, zróbmy sobie oktawę, zróbmy sobie, nie wiem, 20-dniowe rozważania, jak to jeszcze pięknie ta chwała się rozchodzi, ale to było jednorazowe wydarzenie. A cała ta maszyneria lewicowa, proszę państwa, funkcjonuje jak rewelacyjne urządzenie i w różnych miejscach uderza.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Małgorzata, Bawaria, Niemcy.
Witam Pani Małgorzato.
Ja tylko chciałam tak króciutko dorzucić kilka słów. Na początku była mowa o większej ochronie w Niemczech zarodków kurzych niż zarodków ludzkich. To chyba by się zgadzało, ponieważ jakie było moje zdziwienie, jak ostatnio zakupiłam jajka w sklepie i tak na opakowaniu właśnie, no tam pisze 10 świeżych jaj i no tam data, wielkość i tak dalej, i z jakiej tam hodowli. No i to i na środku takie serduszko i na tym serduszku jest one kikentetem, czyli bez zabijania kurczaków. No, takiego czegoś jeszcze do tej pory nie widziałam. No strasznie się zdziwiłam. I rzeczywiście pewnie to tak jest. Bo nawet nie wiedziałam o tym, że Niemcy właśnie bardziej ostatnio chronią zarodki kurcząt, kurze, niż ludzkie.
No właśnie, Bundestag zakazał zabijania embrionów kurzych w wieku powyżej 6 dni, no ponieważ są one wrażliwe na ból, jak również zabijania piskląt ze względu na ich płeć. To depesze oficjalne, które dotarły także do Polski.
No właśnie, i to takie zdziwienie moje, takie serduszko i na tym serduszku właśnie bez zabijania kurcząt, tak dosłownie tłumaczy się. To do tej pory tego nie było. No i to tylko tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Rzeczywiście, Panie Doktorze, ten przykład z tymi embrionami kurzymi jest zastraszający w perspektywie tej debaty, którą toczymy, chociażby mówiąc o godności ludzkiego życia, o wartości życia człowieka.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę, ojcze, że nawet jeżeli, jak to ojciec dyrektor mówi, są ci, którzy nas słuchają i ci, którzy nas nasłuchują, więc mówiąc o tej drugiej kategorii, to wtedy, kiedy my podejmujemy jako katolicy tą dyskusję, to mimo, że my nie zgadzamy się na takie ujęcie sprawy, to nas przedstawia się, że my jesteśmy w ogóle, przepraszam, mordercami kurczaków, że my nie chcemy, żeby one sobie gdzieś tam rozwijały się i rosły. Nie. My chcemy pokazać bardzo wyraźnie, że w tej aberracji intelektualnej tego, przepraszam, że użyję tego zwrotu bełkotu nowomowy, mamy do czynienia z czym? Z tym, że człowieka spycha się na margines życia w ogóle, nie społecznego, tylko życia ogólnie rozumianego i w tym momencie bierzemy cały świat przyrody, który po prostu zaczynamy ubóstwiać. Oczywiście, proszę Państwa, jeżeli trwają debaty, dyskusje na ten temat, od kiedy zaczyna się człowiek w perspektywie tego, o czym przed chwileczką pani z Monachium, z Bawarii nam mówiła, to jest jakaś znów kolejna aberracja pewnych rzeczy, że dlaczego nie ma takiego napisu przed kliniką aborcyjną, że dziecko zaczyna się od poczęcia, tak? A kurczak, prawda, no po szóstym dniu no jest wielka tragedia. Proszę Państwa, i wszyscy, przepraszam za kolokwializm, będą płakać nad kurczakiem, a szczątki dzieci nienarodzonych będą znajdywać w różnych częściach szpitala.
A osoby, które mają odwagę zabrać głos przed klinikami aborcyjnymi, są wsadzane do więzień, panie doktorze.
Tak, a poza tym, no mówię jeszcze raz, czyli zwróćmy uwagę, proszę państwa, na jeszcze jedną rzecz. Jak ważną kwestią jest właściwie rozumiana również ekologia, czyli ochrona całej tej planety, którą nam dał Pan Bóg. I tam znów te dogmaty, jeżeli je tak znowu określę, nowomowy lewicowej, one są po prostu niepodważalne na dzień dzisiejszy. Jeżeli tam nie wejdziemy jako katolicy świeccy. Proszę Państwa, no mamy to do siebie, że musimy iść pod prąd. Musimy iść pod prąd i nie możemy się poddawać. No w jakim miejscu byłoby Radio Maryja 30 lat temu, gdyby powiedziało po pierwszych słowach krytyki, no nie, wycofujemy się. Alleluja i do przodu.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Z Warszawy, Barbara Antonina. Chciałam parę słów tutaj powiedzieć na temat ten bardzo bolesny, że aby zmierzyć się z tym tragicznym i bolesnym problemem, jakim jest problem aborcji, trzeba cofnąć się do źródeł, do korzeni tej rzeczywistości, w jakiej znaleźliśmy się po 89 roku, kiedy tym, którzy walczyli o wolność i godność, narzucona została idea wolności bez godności, idea wolności bez odpowiedzialności i ci wszyscy, którzy protestowali przeciwko tej ideologii, to jest ideologia, która jest właściwie, można powiedzieć, źródłem wszelkiego zła, które w tej chwili nas dotyka. Wolność jest samowolą, powiedziano nam, wolność stojących bagien Woodstocków. Przyznam się, że dla mnie, dla mojego pokolenia, które działało w opozycji, to był szok. To był szok i protestowaliśmy przeciwko tym ujęciom i przyznamy się, że jedyna tutaj grupa, która podejmowała te nasze protesty, to było Koło Polskie. To była grupa pana posła Tomczaka, pani Konopczyny, pana Łopuszańskiego. Także jeżeli ta ideologia, że związek między dwojgiem ludzi jest to po prostu tylko czysta przyjemność, nie odpowiedzialność, a więc wyzucie wszelkiego działania ludzkiego z tej podstawowej kategorii, czyli kategorii odpowiedzialności. Jeżeli do tego nie wrócimy, to nie uporamy się z tym tak bardzo bolesnym problemem. Także trzeba wrócić do tego i przede wszystkim nauczanie, szkolnictwo, wyższe uczelnie. Wszystko właściwie przyjęło tą ideologię Woodstocków i jeszcze na dodatek opakowaną w kostium dobroczynności. Także to, jeżeli się z tym nie uporamy, to nie uporamy się na pewno z problemem aborcji. Związek dwojga ludzi powinien opierać się na zasadzie odpowiedzialności, a nie w tej chwili propaguje się czystą przyjemność.
Dziękuję także, pani Barbaro.
Także,
wszystkiego
także
dobrego
Boże,
życzę. Szczęść Boże, wolność odarta odpowiedzialności to samowola, jakżeż mocno dzisiaj, panie doktorze, promowane.
Zgadza się. Z tą różnicą tylko, że dzisiaj jest kluczowe pytanie, to jest o kształt elit i formowania elity. To jest bardzo istotna kwestia, że na ile ktoś powołuje się na wartości chrześcijańskie w polityce, prawda? Przecież mamy takich chadeków chociażby w Parlamencie Europejskim, których chrześcijaństwo ma, poproszę państwa, tyle wspólnego z Ewangelią, co po prostu nauczanie Marksa i Engelsa. Ale oni są chadekami. Ale w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby przede wszystkim zwrócić uwagę na taką kluczową sprawę, że jeżeli żyjemy w takim społeczeństwie, które od 89 roku jest w rzeczywistości, która się zmienia, musimy pamiętać o jednej kwestii, że my dziś jeszcze mamy w Konstytucji i chciałbym, żeby zostało na zawsze już, prawda, to, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. Ale co się stanie wówczas, kiedy te elity, które opierają się na tej lewicowej nowomowie, zaczną bardziej formować, bardziej oddziaływać na rzeczywistość społeczną, kiedy zdobędą sektor edukacji, kiedy zdobędą władzę w Polsce. Proszę państwa, wszystko i większość sejmową, wszystko może zostać zmienione. I wtedy będzie to, co będziemy mieli na Zachodzie. Czyli proszę zwrócić uwagę, jak ważne jest zaangażowanie wiernych świeckich właśnie w politykę. I teraz jeszcze odpowiadając właśnie tutaj przed chwileczką osobie, która dzwoniła. Proszę pani, niestety prawo do życia to jest taka kość niezgody w świecie polityki i to mówię z pełną stanowczością. Oczywiście nie utożsamiam się z tymi słowami. Dlaczego? Dlatego, że kwestia mówienia o ochronie życia powoduje emocje i poddanie się narracji lewicowej w politykach. I niektórzy woleliby tych tematów w ogóle nie ruszać, żeby ich nie było. Ale jest jeszcze trzecie dno tej sytuacji. Łatwo można polityków krytykować. Ale proszę państwa, takie zadanie pytania. Czy my mamy w Kościele rzymskokatolickim w Polsce jakieś środowisko, które wyrasta z gruntu kościelnego, na gruncie, na bazie kościelnej i jest jasnym, czytelnym znakiem działania jako pro-life? Mamy wszystko gdzieś obudowane obok. Pamiętamy nazwisko świętej pamięci pana Antoniego Zięby, prawda, który był, można powiedzieć, człowiekiem naszym, człowiekiem Kościoła. I dziś pytamy o różne inne nazwiska i widzimy, że wszyscy są obudowani poza Kościołem. Nie ma kogoś w głębi, prawda, kto by ten temat mógł pociągnąć.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Marta z Francji dzwonię.
Witamy Pani Martą.
Ja chciałam poruszyć taki temat, bo tutaj rok temu, tak gdzieś w marcu, w kwietniu, jak ten całe zamieszanie wokół tego COVID-a zaczęło być, to na WhatsAppie takie wideo zostało rzucone z dawnym prezydentem Francji, panem Sarkozym, którym był w Davos i właśnie taka wielka publiczność przed nim była. No i on tak miał takie przemówienie, w którym mówił, że a to jakoś było rok temu, ale to przemówienie było, jak on był jeszcze właśnie wtedy prezydentem, no to tak może w 2010-2011 roku. I on mówił, że dlaczego świat nie zastanawia się nad tym, że jest nas tyle miliardów na Ziemi, no i dokąd to tak dalej będziemy się mnożyć, no kto to wszystko w końcu zatrzyma. No i właśnie ta fala się chyba wtedy właśnie zaczęła dla mnie. No i to się tak właśnie ruszyło. No i teraz już nie wiadomo, jak to zatrzymać. Dzisiaj mamy wybory właśnie jutro. Drugi, jak się to mówi, tur. Drugi raz.
Druga idziemy, tura, tak.
Druga tura. Idziemy głosować właśnie na te wybory. No i ja jestem tu tak, śledzę też, jest tak Asociacją Citengo, nie wiem czy ojcu to coś mówi. Citengo to ta chrześcijanka, to jest ta chrześcijanka, która była uratowana z rąk Pakistańczyków. I ta, ta organizacja właśnie podaje właśnie, że wszyscy prawicowi kandydaci tutaj z Francji, po prostu dla nich to wszystko LGBT, to oni to finansują i to jest dla nich drugorzędna rzecz. Dla nich jest najważniejsze wygrać, a że tam LGBT domagają się pieniędzy, to im dają. Nawet Marine Le Pen, która jest uważana, że właśnie jest konserwatywna, nawet dla niej jest to drugorzędne. Ona chce jak najwięcej ludzi zebrać pod siebie i ja tak mówię właśnie, że jak się chcemy wszystkim spodobać, to w końcu się nie podobamy nikomu. I ona miała takie wielkie nadzieje na to, że ludzie będą na nią głosować i w sumie bardzo ma zły rezultat, no bo za dużo ludziom się chce podobać i też tym wszystkim właśnie z tych organizacji przeciwko rodzinie. No i właśnie jutro idziemy głosować, ale tak w sumie to nawet nie wiemy na kogo głosować, bo nawet na prawicę no nie mamy ochoty głosować, no bo jak widzimy co się dzieje, no to w sumie nie wiemy na jakiego kandydata głosować. No
pani Marto, my nie podpowiemy teraz na antenie Radia Maryja, ale życzymy rzeczywiście światła Ducha Świętego. Dziękuję bardzo za ten telefon, panie doktorze, bo rzeczywiście sytuacja we Francji bardzo mocno pokazuje nam, jak można wprowadzić bardzo łatwo ogromne spustoszenie społeczne, narodowe, wywrócić porządek rzeczy. No tam de facto wszystko wisi na włosku.
Tak, i tutaj jest dokładnie ta wizja. Proszę ojca w tym naszym temacie o tej dyktaturze, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że już nawet zakładając, że rzeczywiście Le Pen jest prawicowa, woli pewnych tematów nie dotykać, bo one są bardzo niewygodne, ponieważ tam każdy głos, czy on będzie katolikiem, czy on będzie LGBT, czy on będzie, przekłada się na konkretną maszynkę do głosowania. To jest naprawdę przykre. Nie można obiecać z jednej strony, że będą małżeństwa rozumiane jako związek mężczyzny i kobiety i tak będziecie sobie mogli żyć panowie i panie, czy według wyboru płci, więc to się kłóci wzajemnie. Ale dlaczego tak jest? Ponieważ żyjemy w dobie, w której postmodernizm naprawdę już wdarł się tak głęboko również w te orzeczenia różnego rodzaju prawne, w zasady funkcjonowania, że bardzo często ta nić, powiedzmy sobie, w niektórych założeniach politycznych Europy Zachodniej jest tak cienka pomiędzy prawicą a lewicą, że jesteśmy zdumieni, że my mamy taki podział na prawicę i lewicę. To już przerabiałem, będąc kiedyś w Niemczech, kiedy rozmawiałem z człowiekiem z tej prawej strony sceny politycznej, który tak naprawdę którego w polskiej rzeczywistości wypadałoby umieścić po prostu po tej stronie lewej sceny politycznej. Więc tutaj jest ta druga kwestia. Trzeba zawsze mierzyć polityka nie tylko postawą jego obietnic, ale postawą tego, czym on sobą, jego czynów, w jaki on sposób będzie do tej pory się zachowywał, na co dalej jest go stać.
Radio Maryja, bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze, dziewica.
Teraz bardzo i zawsze.
Witam ojca i witam pana doktora. Przysłuchuję się też w pierwszej części i w tej drugiej części. Wspaniały temat i bardzo mnie interesujący. No, dożyliśmy czasów, kiedy dziś uczciwy człowiek nie może stać okrakiem na barykadzie, tak bym powiedział. Zwłaszcza człowiek prawy, katolik, musi opowiedzieć się po tej właściwej stronie. Wspomnę tylko to ostatnie głosowanie w Parlamencie Europejskim, gdzie ogromna większość Europejczyków, tak nazwę, prawda, która zagłosowała, wywróciła cały porządek prawny i kulturalny tworzony przez całe setki pokoleń. No, to jest niesamowite. Daje nam dużo do myślenia. Można wtedy zapytać Europo, dlaczego zdradziłaś Chrystusa? Dlaczego dajesz się prowadzić upadłym aniołom? Dlaczego stwórcy swemu mówisz non serviam? A gdzie jest twoja tożsamość, korzenie? Dlaczego zatraciłaś instynkt, chrzest, wiarę świętą? I można tak pytać dalej. I słusznie też zwrócił uwagę prelegent właśnie na to, że często ludzie, i ja to tu zauważam nawet wśród Polonii, wśród ludzi, no ja się modlę, ja się nie zajmuję polityką. Wszystko ludzie podciągają pod politykę. I tego ja nie mogę zrozumieć, często tłumaczę, że przecież trzeba bronić, bo owszem, modlić się trzeba, ale samą modlitwą, nawet na skruchty kościelnej kiedyś wypędzą cię jednego i drugiego, który będziesz tylko się modlił, jeżeli nie będziesz działał, nie pójdą działania za samą modlitwą. No to ja tyle, nie chcę przedłużać. Niech ktoś jeszcze się wypowie. Bardzo dziękuję, wspaniała audycja. Cały czas się przysłuchuję. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Dziękuję, poznaję. Pan Jan z Chicago. Tak jest, panie Janie, pozdrawiamy Chicago, pozdrawiamy Polonię. Bardzo proszę, panie doktorze.
Już mówię, właśnie to, o czym pan przed chwileczką powiedział, to wróciłbym znów do roku 1927, czyli do tej tak zwanej Konstytucji Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. I tam skonstruowano bardzo trafne spostrzeżenia. Zwróćmy uwagę, proszę państwa, ludzie, którzy chcą wyzbyć się kultury, tradycji, cywilizacji zachodniej, gdzie oni idą? Czy oni idą tylko i wyłącznie w polemikę, nie wiem, z nami w radio? Nie. Oni idą tam, gdzie prawnie można zakręcić pewne kurki. Po co mamy, przepraszam, uprawiać pyskówki, skoro można załatwić pewne kwestie jakąś ustawą, jakąś rezolucją? Wprowadźmy ją. I co w ten sposób się dzieje? No, nawiązując do tego komunistycznego przepisu, wprowadzono przepis wróg naroda, wrak naroda, jesteś wrogiem ludu. I te słynne plakaty, że tam żyje wróg naroda, wróg narodu i on tam się ukrywa. I tym samym co zrobiono tą rezolucją? Właśnie pokazano, kto jest tym wrogiem dzisiaj cywilizacji, która ma nieść tą niby tolerancję. Kościół katolicki, przede wszystkim instytucje pro-life, personalnie uderzono w Polskę, czyli ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk. I teraz, proszę państwa, my możemy się pomodlić, tak? Ale czy w końcu my, nawet gdyby będzie ktoś może powiedzieć, no ale to się matematycznie przekłada w zupełnie inny sposób, ale zwróćmy uwagę, że na Zachodzie, i nie przejdzie jakaś rezolucja opracowana przez katolików, ale proszę państwa, przecież ci ludzie nie wzięli się tam w tym Parlamencie Europejskim myślący właśnie w taki sposób od wczoraj czy przedwczoraj. Ich kształtowano, im poddawano pewne treści i oni są święcie przekonani, że robią dobrze. Więc teraz musi dojść do jakiejś konfrontacji i my musimy znaleźć sposób, jaki my nie mamy jakiegoś panaceum, ale mamy jedną rzecz, prawda? Wiemy jedno, że walczymy po stronie tego, który zwyciężył. I to są słowa pełne nadziei. I teraz musimy wracać do naszych korzeni, do naszej tradycji, musimy ją przekazywać. Jak? Musimy to sami dopracować, opracować i zacząć wcielać w życie. Ale nie możemy poprzestać, tak jak tutaj właśnie pan dzwoniący do nas z Chicago powiedział, tylko i włączy na samej modlitwie. Proszę państwa, nie bójmy się powiedzieć o naszych wartościach na przyjęciu, kiedy uprawia się tak zwaną świecką teologię, czyli obmawia się wszystkich księży z dekanatu czy z klasztoru. Proszę państwa, trzeba powiedzieć non possumus, nie zgadzam się na coś takiego. I trzeba umieć zareagować. Nie jest istotne to, czy ja stracę przyjaciół, jakie będą relacje. Albo, mówiąc o dzisiejszym jeszcze świętym, którego obchodzimy wspomnienie, José María Escrivá, co powiedział, że lepiej, żebyś cierpiał z powodu prawdy, niż prawda miałaby cierpieć z twojego powodu.
Proszę bardzo, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojcze i pana doktora. Słucham bardzo cieszę się, że ten temat poruszono i dziękuję, że to mnie wzbogaca. A jednocześnie mam taki...
Halo, halo, coś słyszymy się?
Słychać? Halo?
Nie słyszymy, coś tracimy łączność. Halo? No, niestety.
Halo?
Teraz trochę lepiej, tak?
Bardzo przepraszam, może jakiś przewód tutaj w telefonie mam jakiś niesprawny. Czy lepiej?
Już tak, proszę, proszę bardzo, pani Maria.
Nie zabieram czas. Już mówię, już trzymam palce tutaj. Chodzi o to, że
mam kilka takich refleksji, bo właściwie audycja tak szerokie, że tak powiem, spektrum tych tematów dotyczących właśnie tego, że są takie czasy, że ta aborcja, że ludzie stracili jakby poczucie, nie wiem, nawet my, wierzący, nie jesteśmy odważni. No, wszystko, co trzeba, zostało poruszone. Ale mam takie, chciałabym tylko powiedzieć, że pozdrawiam między innymi biskupa Pacyfika Dedycza, bo właśnie on, kiedy nas budził, kiedy walczyliśmy o ten multiplex i Obudź się Polsko, do dziś mam tę flagę, on jak był biskupem, bo tu jedna pani powiedziała, że to zależy od biskupa, że się nie łączy, że biskupi są oddzieleni. Otóż on jak był biskupem, to można było zawsze do Drohiczyna zadzwonić. I to było takie wzruszające, bo taki biskup to jest jak ojciec. Tak zresztą jak święty Jan Paweł II też był taki ojcowski. No więc są tacy, no mogłabym wymienić jeszcze. Ale chodzi o to, że jedna pani tutaj, pani Barbara z Warszawy, poruszyła też sprawę tego cofnięcia się do tej naszej wolności w 89. No, często w cudzysłowie, częściowo. Mianowicie, wtedy też zerwano więź pokoleniową i o tym też trzeba powiedzieć. W zawsze dawnych czasach w Polsce mówiło się, kto cię rodził. I te starsze pokolenia prowadziły jakoś nas, prawda, była ta ciągłość. A potem tak uproszczono to wszystko wtedy, mówiąc, nie słuchajcie starszych ludzi, bo oni są z komunizmu. A potem pan Tusk powiedział, zabierz babci dowód. I ja dlaczego do tego wracam? Bo to spowodowało, że wtedy ta liberalna demokracja zaczęła istnieć. Mój syn na przykład chodził na Bednarsko tuż po tej, prawda, zmianach. Miał 15 lat, a potem poszedł do liceum. No, nie z mojej chęci, ale z chęci ojca, do liceum na Bednarskiej, gdzie rzeczywiście panowały takie zwyczaje, że wtedy już ta młodzież, która teraz ma 45 lat, była jakby zmieniana. I właśnie tak, jak cofam się pamięcią, to myślę sobie, kiedy to się zaczęło? Zaczęło się tak, jak pan doktor powiedział, w 68, oczywiście, a potem przyszedł za 20 lat wolność i to, że nie słuchajcie starszych. I to wszystko tak postępowało. A myśmy tracili jakby tożsamość i pewność siebie, bo tu mnóstwo osób powiedziało, że my jesteśmy bierni. Rzeczywiście, jak były te dziczenia się tutaj, jak kościoły, jak była ta fala, to ja byłam zdziwiona, że ludzie i sama, no nie wiedziałam, co mam robić, a ludzie nie oponowali. Dopiero pan Kaczyński w Sejmie powiedział, brońmy kościołów. Byliśmy zdezorientowani. Jesteśmy narodem troszeczkę w tej chwili zdezorientowanym i dlatego może ta Unia korzysta na tym. Poza tym jeszcze jest taka sprawa, że ja już kończę, że jak mówiliśmy o tych zarodkach kurzych, to tak pomyślałam, przepraszam, że tak mi się skojarzyło, ale jak czytałam, jak Naukowska, która była w Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, mówiła, że robiono mydło i torebki ze skór ludzkich, to ciekawa jestem, jak to się ma do tego, jak się ochrania zarodki. A na końcu chcę powiedzieć, że Pan Jezus jest dla mnie i tak królem świata, wszechświata i czy będzie intronizowany, czy nie, to i tak jest królem. I może chaos wprowadziłam, tak, ale
Mario,
dziękuję i z Bogiem.
I pozdrawiam, Bóg zapłać z Panem Bogiem. Bardzo proszę, panie doktorze.
Kwestia jest teraz taka zasadnicza. Rzeczywiście pani mówiła o tej ciągłości pokoleń, ale ja bym chciał zwrócić jeszcze uwagę na jedną kwestię, że dziś walka toczy się już o pokolenie, które z rzeczywistością komunizmu niewiele ma wspólnego i z przykrością to mówię, nie posiada dostatecznej wiedzy na ten temat. Oczywiście wiele czynników i nie czas, żeby teraz je omówić podczas audycji, zwłaszcza gdy czas już nas też goni, ale proszę zwrócić uwagę, że jest jeszcze jedna kwestia, bo te zmiany, które się dokonują w świecie kultury, one również nie mogą nie dotknąć Kościoła, ponieważ Kościół bierze żywy udział w tym, co się dzieje. I teraz, jakie te taktyki zostały zastosowane i przeprowadzone na kościele. No proszę państwa, jeżeli mamy dobrych rewolucyjnych bojowników, prawda, za sprawę Marksa, Engelsa, Reicha czy Fromma, no to przecież oni muszą stosować metody, które gdzie indziej się sprawdziły. No jeżeli ktoś gra w piłkę i jego taktyka się sprawdza na boiskach i wygrywa i przynosi 3 punkty z każdego meczu, no to stosujemy ją dalej, prawda? Albo na innego stosujemy inną, ale tu widzimy, że mamy pewne scenariusze. Nas po prostu uśpiono. Bo teraz ten laikat w kościele, jego się będę trzymał. Ten kolos na nogach czy glinianych, no trudno jest powiedzieć. Trzeba sobie zadać jedno pytanie. Co on dziś ma do zaoferowania ludziom, którzy zajmują się kulturą? Czy tylko kwestia tego, żeby protestować ciągle? Czy mamy jakieś sprawy, którymi jesteśmy w stanie zainspirować? I osoby 60+, i młodzież, która dorasta? Mamy przecież potężne narzędzia, które też uderza, że tak powiem, ta rewolucja obyczajowa. Tak jak katecheza w kościele, przepraszam, w szkole, która jest obecna. Jej formy oczywiście niektórzy chcieliby zmienić, ale mamy jeszcze, proszę państwa, tak zwaną piątą kolumnę, o której też trzeba powiedzieć, prawda, która widzi kościół w tęczowych barwach, widzi kościół, który się wszyscy kochają, miłość, jak to chce, tak czuje i tak ona ma istnieć. I przeciętny człowiek, który spędza większość czasu w internecie, który buduje wirtualne relacje, jakoś nam ucieka i to bardzo szybko, proszę państwa. Jak go znaleźć? No trudno jest w tym momencie powiedzieć, że mamy jakieś panaceum, no ale musimy wspólnymi siłami poszukać, bo walka toczy się o tego młodego człowieka, bo kto ma młodych, ten ma przyszłość tak naprawdę.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże, witam pani Jadwigo.
Tak, jestem na antenie, tak?
Tak, jesteśmy.
No proszę Ojca, mam wspaniały temat. Tylko ja się ciągle boję jednego, że my po prostu jesteśmy w stanie przegadać całe nasze swoje życie. Przecież ten świat, w którym przyszło nam żyć, on właściwie zmierza po równi pochyłej w jakieś zatracenie. Popatrzmy, tylko w ciągu naszego życia, ile się zmieniło i w jakim kierunku to wszystko poszło. No nie czas ubolewać nad tym wszystkim. Rzeczywiście trzeba coś działać, trzeba coś robić. Tylko, panie doktorze, ja tutaj również obarczam jakąś wielką odpowiedzialność ludzi, którzy siedzą w parlamencie. Przecież ta Zjednoczona Prawica, która już wielokrotnie wygrała, przecież wygrała głosami ludzi wierzących, którzy mamy pewne wartości chrześcijańskie, chrystusowe. I właściwie co oni robią? Co oni zrobili do tej pory, jeżeli chodzi o naszą wiarę, jak ją ochronić? Czy potrafili się zachować tak, jak na przykład prezydent, znaczy Urban na Węgrzech? Dlaczego nie wypowiadamy konwencji stambulskiej? Dlaczego właściwie cały czas pozwolimy się szykanować tej zachodniej, bezbożnej Europie? Robią z nami, co chcą. Tutaj nie można przejść do porządku dziennego, bo przecież nasza Zjednoczona Prawica musi jedno zrozumieć, że przecież żaden ateista, żaden lewak czy jakiś inny na nich nie głosował. My właściwie nasza cierpliwość też się może skończyć. To nie można tak zająć sobie miejsca i siedzieć w parlamencie, brać potężne pieniądze, nie wiadomo za co, i się uśmiechać i przypomnieć sobie o wyborcach wtedy, kiedy następuje kampania wyborcza. My po prostu też powiemy dosyć w pewnym momencie. Popatrzmy na nasz Senat. Ile tam ludzi zdemoralizowanych większość stanowi? Ludzie, którzy właściwie naruszyli prawo, którzy są aferzystami i robią, co chcą. Już najwyższy czas, żeby nasza klasa rządząca, dopóki jeszcze rządzą, coś zrobili Nie można bezkarnie obrażać katolików, szykanować naszych kapłanów, naszych biskupów, poniewierać. My się na to po prostu nie zgadzamy. Tylko każdy ma swoją rolę w życiu do spełnienia. Tutaj pan doktor cały czas apeluje. Modlić się owszem tak, ale również działać. Zgadza się. Tylko to nasze działanie jest w jakimś sensie ograniczone, bo możemy dzwonić do parlamentarzystów, kontrolować, jak oni głosują, jak się zachowują. Ale mam prawo wymagać, żeby oni realizowali program wyborczy. My na to czekamy. Ja tutaj apeluję jeszcze do naszych rządzących, żeby się opamiętali, bo tu nie chodzi o to, żeby właściwie prowadzić politykę prorodzinną. Bardzo dobrze, że to się dzieje, ale coś trzeba zrobić z tym, bo ten napór tego lewactwa jest potężny. To jest globalizacja całego świata. To jest ta rewolucja kulturowa, która nas dotyka. Oni nas miażdżą.
Mm-hmm. Pani Jadwigo, dziękuję ślicznie.
Kłaniam się pięknie.
Pozdrawiam gorąco. Proszę bardzo, panie doktorze.
Pani Jadwigo, bardzo dziękuję za ten głos. Ja powiem, jak pani mówiła, właśnie przyszła mi taka myśl do głowy. Bardzo często tutaj już padła, że my też również modlimy się za naszych polityków. Proszę państwa, świetna modlitwa, ale jest jeszcze jedna rzecz. Te wiele rzeczy, o których Pan Jezus mówił, dzieje się otwarcie, bądź jawnie, bądź niejawnie. I najlepszym sposobem jest właśnie, kiedy widzimy i coś nas niepokoi, siła mediów społecznościowych, proszę Państwa. Jeżeli wiem, bo to nie jest kwestia tylko tego, co dociera do mnie z mediów, ponieważ mogą być to zmanipulowane, tak zwane fake newsy na temat jakichś osób, prawda, na które oddawaliśmy głosy. Zgadzam się z tym, co pani powiedziała w 100%, że bardzo często przypominają sobie o nas również te osoby. Nie wszyscy, to o tym też trzeba powiedzieć, w momencie, kiedy trzeba na nie oddać głos. Ale my również ponosimy pewną odpowiedzialność za taki stan rzeczy. My powinniśmy nie tylko dzwonić, ale zapukać. Gdybyśmy weszli z telefonem komórkowym i zrobili relację na Facebooku, że wybieram się do tego posła w takiej sprawie i wrzucamy to w sieć społecznościową, to on zrobi to jedna osoba, piąta, dziesiąta, sto, tysiąc i on wie, że jego postawa w tym momencie musi zostać skorygowana. Ale z drugiej strony trzeba właśnie też w tych osądach takich drugich ludzi być też bardzo takim roztropnym, żeby komuś nie przypisać, jak to się mówi, łatki, prawda, takiej nieodpowiedniej, żeby kogoś, jak to by powiedzieć, no nie skrzywdzić jakimś osądem. I trzeba być tutaj w tej kwestii bardzo takim roztropnym i rozsądnym.
Halo?
Tak, proszę bardzo. Kogo witamy? Skąd telefon?
Mówi Anna z Nadrenii. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Anno, witam.
Ja apeluję między innymi do pani Jadwigi, żeby w swojej krytyce, no, żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, bo ja sobie nawet nie wyobrażam, żeby obecna ekipa nie ma żadnej innej możliwości, żeby ktoś inny w Polsce rządził. Pani mówi, że dzieci są, że rodziny są popierane. No to jest podstawowa sprawa.
Tak, pani Anno, ja bym chciał, żeby pani odniosła się do tematu, a nie do telefonu osoby, która dzwoniła wcześniej.
Proszę ojca. No zdecydowanie znajdujemy się na jakimś zakręcie dziejów. I to, w jaki sposób będą nasze elity reagowały w kontaktach z Unią Europejską, będzie zależało to, w jaki sposób my ze swojej strony możemy też, że tak powiem, albo wspierać te działania, albo no, stać biernie. Także no, to, co na przykład działo się w Niemczech od czasów szkoły frankfurckiej, to nam bardzo dobrze to referował ksiądz profesor Tadeusz Gus, ale tam po 68 roku, no przecież nawet minister spraw zagranicznych Józef Fischer, to był były terrorysta poszukiwany przez policję. Potem gdzieś te dokumenty zaginęły. Więc to, co się zadziało tam źle w Niemczech, no to już po prostu tak jak wyraził się kiedyś ksiądz profesor Tadeusz Gus, który rozmawiał z różnymi dziennikarzami i on powiedział, ten jeden z dziennikarzy mówi, my wszyscy, dokładnie, my wszyscy jesteśmy ze szkoły frankfurckiej. To my jesteśmy Polacy, jesteśmy w lepszej sytuacji, bo dzięki temu, że mamy chociażby te nieliczne media, ale je mamy i możemy wyrażać swoje opinie, możemy wpływać też na innych. Także tutaj bym była bardzo ostrożna z nadmierną krytyką. Bardzo serdecznie dziękuję panu za dzisiejszy pobyt w naszym radio. Szczęść Boże, Anna z Zabrzeni.
Bóg zapłać, pani Anno, bardzo proszę, pani doktorze.
Bardzo dziękuję za te słowa. Pozdrawiam panią również bardzo serdecznie. Pięknie pani to ujęła. Ja bym powiedział jeszcze o tej kwestii politycznej, że rzeczywiście trzeba być ostrożnym, ponieważ polityka to też nie jest, powiedzmy sobie, taki koncert życzeń. Prawda? Że działamy również w oparciu o pewne kwestie, które zostały nam dane, które musimy wypracować. To jest druga sprawa. A trzecia to jest właśnie to, że my też nie jesteśmy uczestnikami tych rozmów, które padają gdzieś tam na płaszczyźnie premiera z innymi przedstawicielami chociażby Unii Europejskiej czy innych państw. Ale moi drodzy, chciałem zadać takie właśnie jedno pytanie. Proszę mnie nie odbierać jako osoby, która by była stronnicza i chciałaby na przykład stanąć w obronie osób rządzących naszym krajem. Ale trzeba sobie zadać kluczowe pytanie. Jak wyglądałby nasz kraj, gdyby dzisiaj, od dziś tych ludzi nie było? Kto wszedłby w ich miejsca, w Ministerstwo Edukacji? Kto byłby premierem? Jakby to wyglądało? W którą stronę dokonałby się ten skręt? I teraz pytanie, czy to byłaby gwarancja utrzymania właśnie ochrony życia? To jest raz. Dwa. Czy nie byłoby takiej sytuacji, że mielibyśmy bardziej liberalne wychowanie do życia w rodzinie? I trzeba sobie zadać takie kluczowe pytania. I teraz ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć. Moi drodzy, my mamy względem polityków pobożne życzenia. Ale czy my jako katolicy świeccy jesteśmy w stanie się zorganizować w taki sposób, żeby na przykład zawalczyć o to, żeby stworzyć taki system prawny, który rzeczywiście będzie bronił uczucia religijne, żeby coś od nas samych wyszło, nie ze środowisk gdzieś tam respektujących jakieś nauczanie Kościoła w 5, 10 czy w 90%, ale od nas wiernych, związanych naprawdę ściśle z Kościołem. Zadbać o uczucia i proszę zwrócić uwagę, to będzie zadbanie o uczucia również innych osób, które też wyrażają swoją wiarę. To jest bardzo istotne, ważne. Bardzo łatwo można skrytykować jakiegoś polityka, ale my też mamy taką możliwość, żeby pewne rzeczy zacząć przekuwać na czyn.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Józef, pomyślałem, że powinienem tutaj włączyć się do tych ważnych rozmów, przypominając księdza prymasa, sługę Bożego Stefana Wyszyńskiego, który nam powiedział, że ratunkiem dla świata współczesnego jest szukanie prawdy w naturze człowieka. I tutaj w tym powinniśmy upatrywać dzisiaj jakby sposobu, to nie sposobu, upatrywać drogi, jakiegoś początku. Cała edukacja, wszystko, co powinniśmy zrobić, to powinniśmy zacząć od tego, żeby tę prawdę ukazywać. Kim jestem? Dzisiaj politycy szczególnie, bo to są nasi liderzy, którzy powinni prowadzić nas. Oni co chwila pokazują, że tej świadomości, kim jestem, niestety nie mam. Wobec tego, jak mogę prowadzić do prawdy? W jaki sposób mogę to ukazywać? My musimy... Nie wiem, co robić, to znaczy modlić się na pewno, tak jak tu słyszeliśmy, działać tak, ale działać świadomie, to znaczy mieć świadomość swojej tożsamości. Jeżeli nie mam tej świadomości, to moje działanie jest ślepe i nie takie, jakie być powinno. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać. Dziękuję pani Józefie. Proszę bardzo.
Postać prymasa, osoba prymasa przywołana na już praktycznie koniec. No, bardzo dobrze. Chcę przypomnieć jeszcze, dlaczego bardzo dobrze, ponieważ tą myślą dzwoniące do nas Pan naprowadził mnie właśnie, proszę Państwa, na tą świadomość prymasa, gdzie on widział zagrożenie i w którym momencie ta osoba nam się pojawiła w historii, proszę Państwa. To był znawca właśnie marksizmu. Wybitna postać. Dokumentował pewne rzeczy. Jeszcze jako ksiądz Stefan Wyszyński, nowy najazd bolszewizmu na Polskę, jeden z wielu artykułów, badał zagadnienie komunizmu, dochodził do naprawdę niesamowitych wniosków w swoich artykułach, które publikował. I to, o czym powiedział, bardzo, coś bardzo ważnego, właśnie patrząc na tą rzeczywistość zagrażającego nam komunizmu jeszcze przed II wojną światową, napisał bardzo wyraźnie, że losy komunizmu rozstrzygną się w Polsce, a problemem będzie jej katolicyzm. Nie będzie to Moskwa, nie będzie to jakikolwiek inny kraj. I zwróćmy uwagę, że dziś poniekąd jesteśmy na tym samym etapie dziejów, jako ten kraj doświadczony. Proszę Państwa, jest z tego wyjście. Ja nie jestem jakimś przepowiadaczem przyszłości, przepraszam za to porównanie, ale skoro po 123 latach upodlenia naszego narodu, rozbijania naszej państwowości, walki z Kościołem nie udało się przez okres II wojny światowej, nie udało się przez okres komunizmu nas zniszczyć, to w rzeczywistości musimy mieć tą iskrę w sobie, którą zaniesiemy innym, ale musimy poczuć w sobie tą odpowiedzialność. I teraz dlaczego prymas? Dlatego, że my musimy zdobyć się na taką odwagę. I tej odwagi musimy nauczyć młode pokolenia, bo o nie toczy się walka. I proszę Państwa, nie dokona się tego tylko jednym podpisem ministerialnym, że będziemy teraz realizować takie programy, bo będzie jedna czy dwie lekcje historii, dwie religii, jeden język polski, a młody człowiek jest już w świecie internetu i to wszystko tam jest tym, co on zdobędzie, tę wiedzę, którą on posiądzie, ona zostanie zniszczona, zdruzgotana przez ten przekaz, który tam jest i jeszcze to druzgoczące właśnie różnego rodzaju decyzje Unii Europejskiej, które ostatnio chociażby słyszeliśmy. Dlatego trzeba starać się, żeby płonąć, być jak świeca, przy której można się ogrzać.
Drodzy Państwo, Panie Doktorze, 5 minut pozostało do zakończenia naszego spotkania, zatem proszę o słowo podsumowania. Wątków bardzo wiele, spraw bardzo wiele ważnych przed nami, także bardzo wielkie wyzwania i zadania, Panie Doktorze.
Ojcze, to powiem tak, że proszę zwrócić uwagę, że nasze całe dzisiejsze rozważania, które mieliśmy, nadaliśmy im kształt po pierwsze, prawda, tej tolerancji, po pierwsze, po drugie poczęcia, ale przerobiliśmy cały etap życia człowieka i widzimy bardzo wyraźnie, że dzisiejsza antykultura, antycywilizacja używa różnych środków po to, żeby w rozmaity sposób rozbić rodzinę. Ponieważ rodzina to jest DNA cywilizacji łacińskiej. Ponieważ rodzina to jest jedyny filar, który, proszę Państwa, w Amoris Laetitia papież powiedział bardzo wyraźnie. Dlaczego ten atak na rodzinę? Dlatego, że rodzina jest wspólnotą. A co jest pierwowzorem tej wspólnoty? Bóg w Trójce Świętej jedyny. I rodzina ma być odzwierciedleniem, proszę Państwa, tej miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. I stąd ten duży sprzeciw. Stąd ta napaść, stąd te wszystkie kwestie, które widzimy. I my nie możemy pozwolić sobie na demontaż rodziny. Może młode pokolenie się buntować. I rewolucja seksualna Wilhelma Reicha dobrze wiedziała, w który moment, w jaki etap tego młodego człowieka uderzyć, jak mu pewne rzeczy podpowiedzieć, żeby zniszczyć jego, a przez tego młodego człowieka zniszczyć rodzinę. Jak podpowiada to ustawodawstwo wielu państw zachodnich, że eutanazja to jest wybór, prawda, sobie skrócenia życia. I proszę zwróćcie uwagę Państwo, jak pozbawimy bibliotek, bo tak określał seniorów święty Jan Paweł II, ludzi mądrych, z których bogactwa możemy czerpać, to powstanie wreszcie to, o czym powiedział niestety święty Jan Paweł II Fides et Ratio, że człowiek współczesny będzie musiał się nauczyć w poczuciu żyć, w poczuciu braku sensu. że wszystko to, co nienormalne, będzie musiał uważać za normalne, akceptowalne. Że ta dyktatura relatywizmu, o której mówił nie kto inny, ale Benedykt XVI, ona będzie wymuszała na nas autentyczne świadectwo wiary, może nawet męczeństwo. Ale jest jeszcze jedna rzecz, proszę państwa, bo może było wiele wątków negatywnych. My musimy mieć świadomość, po której stronie barykady stoimy. Stoimy po tym, po stronie tego, który mówił bardzo wyraźnie: Jam zwyciężył świat. I teraz nasze zaangażowanie, kończąc, chcę powiedzieć, jest jedno. Sobór Watykański II mówił do nas bardzo wyraźnie, że Bóg powołuje nas do świata, i tam mamy realizować swoje apostolstwo. A świat chce zagłuszyć ten głos Boga, chce go wyeliminować. I zadaniem każdego z nas, proszę państwa, to nie jest już walka o prawa człowieka. To jest walka nas, ludzi wierzących, o to, żeby człowiek mógł zabezpieczyć prawa do tego, żeby można było tego Boga wyznawać. Zabezpieczyć prawa Pana Boga. Dlatego pamiętajmy o tym, nie poddawajmy się i niech nam naprawdę przyświeca to powiedzenie alleluja i do przodu, proszę państwa. Walczymy po właściwej stronie, a my nie mamy nieprzyjaciół. My mamy ludzi, których kochamy, a których chcemy przekonać do Chrystusa. I to jest cała rzeczywistość.
Bardzo dziękuję. Kończymy rozmowy niedokończone tolerancją w życie poczęte. Naszym gościem był pan dr Artur Dąbrowski, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże, dziękuję, ojcze.
I dziękuję oczywiście państwu, słuchaczom Radia Maryja, za współtworzenie i uczestniczenie w naszych rozmowach niedokończonych.